Epifaniczny tom 15, rozdział 9. Duch Święty, Jego łaski dominujące. Mądrość, elementy, rozwijanie, działanie w odniesieniu do Boga i Chrystusa, działanie w naszych relacjach z braćmi, działanie w naszych różnych relacjach świeckich, osłabianie i tłumienie. Moc, znaczenie, elementy, działanie, nadużycia. Stopnie rozwoju, osłabianie i tłumienie, pomoce w rozwijaniu, korzyści. Sprawiedliwość, podstawa, elementy, obiekty, złota reguła, zakres stosowania, słuszność, rozwijanie i praktykowanie, osłabianie i tłumienie. Miłość, podstawa, elementy, obiekty i sfera działania, stopnie, funkcja i rozwijanie. Wzajemne relacje łask dominujących. Dotychczas zbadaliśmy, że Duch Święty, po pierwsze, nie jest osobą, po drugie, że jest boską mocą, po trzecie, boskim usposobieniem w Nim samym, po czwarte, boskim usposobieniem w Chrystusie, po piąte, boskim usposobieniem w świętych, po szóste, boskim usposobieniem w wielkiej kompanii, po siódme, boskim usposobieniem w godnych, oraz, po ósme, boskim usposobieniem w restytucjonistach. Biorąc pod uwagę rzeczywiste jego zarysy, to, że Duch Święty nie jest osobą, tak naprawdę nie jest jego zarysem, lecz obaleniem błędnego poglądu na jego temat, w rzeczywistości jest ich 7, co jest zupełną boską liczbą. Ufamy, że nasze dotychczasowe badanie było błogosławieństwem dla umysłu, serca i woli nas wszystkich, co, jak wierzymy, będzie także dotyczyć pozostałej części naszej analizy. W niniejszym rozdziale omówimy Ducha Świętego w Jego łaskach dominujących. Kontrast, jaki znajdujemy w słowach 2 Tymoteusza rozdziału 1 wersetu 7, nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i zdrowego rozsądku, jest bardzo pomocny dla właściwego zrozumienia tego, co Biblia rozumie przez Ducha Świętego. Przez określenie duch bojaźni, werset ten z pewnością nie ma na myśli bojaźliwej istoty duchowej, lecz bojaźliwe usposobienie. Zatem kontrastowanie bojaźliwego usposobienia z duchem mocy, miłości i zdrowego zmysłu nie oznacza oczywiście istoty duchowej, która jest silna, miłująca i mądra, ponieważ słowo duch dotyczy całości tego zdania, a więc ma w nim jedno znaczenie. Zatem przez określenie duch mocy, miłości i zdrowego rozsądku apostoł ma na myśli silne, miłujące i mądre usposobienie. Według tego wersetu Duch Święty nie jest więc świętą osobą, lecz świętym usposobieniem. Fakty są w zgodzie z tym twierdzeniem. Droga całego prawdziwego Kościoła, od głowy aż po ostatnich członków ciała, odważnie sprzeciwiających się gniewowi uciskających pogan i tak zwanych chrześcijańskich rządów i władców, fałszywych religii i kościelnictwa, hierarchów, inkwizytorów i kleryków, arystokratów, szlachty i kapitalistów, w wielu przypadkach pod groźbą męczeńskiej śmierci, a w innych wobec rzeczywistego męczeństwa, dowodzi oczywiście, że wierni otrzymali od Pana odważne, a nie bojaźliwe usposobienie. Cały bieg Kościoła, głowy i ciała, dowodzi, że jeśli chodzi o siłę woli, obowiązkową i bezinteresowną dobrą wolę oraz taktowne stosowanie prawdy do osiągania dobrych rezultatów, Bóg udzielił im, od głowy aż do ostatnich członków, silnego, miłującego i mądrego usposobienia w Duchu Świętym. W darze tym Bóg udzielił im głównych, dominujących łask Ducha Świętego. Dar ten składa się z tych samych 4 łask, które stanowią główne i dominujące przymioty charakteru Boga: mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. Określenie zdrowy rozsądek w 2 Tymoteusza rozdziale 1 wersecie 7 oznacza bowiem mądrość, określenie miłość niewątpliwie oznacza tutaj to, co zwykle nazywamy sprawiedliwością, miłością obowiązkową, oraz miłością bezinteresowną, natomiast moc jest tutaj oczywiście wyraźnie nazwana po imieniu. Święty Piotr w swym słynnym przydawaniu podaje nam analizę 3 z tych 4 łask, 2 Piotra rozdział 1 wersety od 5 do 7. Łaski będące częściami, elementami mądrości określa słowami wiara i męstwo. W Biblii Gdańskiej to drugie słowo przetłumaczone jest jako cnota, która wcześniej miała znaczenie męstwa, odwagi. Istotą odwagi jest nadzieja na zwycięstwo. Uważamy, że apostoł używa tutaj słowa męstwo w znaczeniu nadziei, jak słowa nadzieja używa święty Paweł w 1 Koryntów rozdziale 13 wersecie 13. W 1 Koryntów rozdziale 13 wersecie 13 święty Paweł używa jej bowiem w znaczeniu jednej z 3 głównych łask, natomiast święty Piotr w 2 Piotra rozdziale 1 wersetach od 5 do 7, wymieniając 7 głównych łask, w ogóle nie używa słowa nadzieja. Tak więc jedna z nich, 7 głównych łask, musi oznaczać nadzieję, która jest jedną z 3 głównych łask. Najwyraźniej jest nią męstwo, odwaga, której istotą jest nadzieja na zwycięstwo. 3. Składnikiem mądrości, jak podaje święty Piotr, jest umiejętność, boska wiedza, tak często nazywana w Biblii prawdą. Składniki mądrości są więc następujące: wiara, nadzieja i wiedza, które w następujący sposób łączą się, by stać się mądrością. Wiara ufająca w boską wiedzę, prawdę, używa jej taktownie, mając nadzieję na osiągnięcie dobrych rezultatów. Mądrość jest bowiem taktownym i ufnym używaniem prawdy w nadziei osiągnięcia dobrych rezultatów. Jako przymiot charakteru moc oznacza siłę woli. Zgodnie z przydawaniem świętego Piotra jej 2 składnikami są samokontrola i cierpliwość, cierpliwość w znaczeniu wytrwałości, stałości. Samokontrola daje nam stanowczość siły woli, a cierpliwość, stałość siły woli. Połączone tworzą siłę woli, moc jako łaskę charakteru. Określenia pobożność oraz miłość braterska, do bliźniego. To 2 elementy sprawiedliwości, ponieważ słowa te oznaczają miłość obowiązkową do Boga i bliźniego, co stanowi sprawiedliwość. Święty Piotr w przydawaniu nie analizuje miłości, wymienia ją tylko jednym słowem, miłość, która jest miłością bezinteresowną i która, gdybyśmy ją przeanalizowali, składa się z oceny, jedności, współczucia i ofiarności, opartych na rozkoszowaniu się prawdą i jej duchem. W 2 Tymoteusza rozdziale 1 wersecie 7 święty Paweł podaje nam bardzo znaczący synonim mądrości, zdrowy rozsądek. To oznacza właściwe usposobienie umysłowe i religijne, oparte na prawdzie i dostrzegające prawdziwy obraz rzeczy, w świetle odpowiedniej prawdy. I zgodnie z tym taktownie myślące, odczuwające, mówiące i działające. Zdrowy rozsądek jest więc przede wszystkim właściwą postawą umysłową i religijną. Po drugie, by takim być, musi być oparty na właściwych i odpowiednich zasadach prawdy, sprawiedliwości i świętości. Po trzecie, musi widzieć siebie w relacji do samego siebie, Boga, Chrystusa, braci oraz innych, w takich stosunkach, jakie rzeczywiście występują w świetle Słowa Bożego. Po czwarte, musi zgodnie z tym taktownie myśleć, odczuwać, mówić i postępować. W tym opisie zdrowego rozsądku widzimy podaną wyżej definicję mądrości, taktowne używanie boskiej prawdy, której ufamy, w nadziei osiągnięcia dobrych rezultatów. Taki zdrowy rozsądek stoi w bezpośredniej sprzeczności ze zwykłym rozsądkiem człowieka, zdeprawowanym przez grzech, błąd, samolubstwo i światowość. Jest on zatem dokładnie przeciwny świeckiemu rozsądkowi, który zwany jest światową mentalnością, stanem naturalnym dla upadłego, zdeprawowanego umysłowo i religijnie usposobienia. Ten drugi rozsądek przede wszystkim jest również postawą umysłową i religijną, po drugie jednak jest on oparty na grzesznych, błędnych, samolubnych i świeckich zasadach. Po trzecie, widzi siebie w relacji do samego siebie, Boga, Chrystusa, ludu Bożego oraz innych z punktu widzenia grzesznej, błędnej, samolubnej i światowej postawy, w jakiej się znajduje. Po czwarte, myśli, odczuwa, mówi i postępuje on tak, jak pobudza go taka właśnie postawa. Lud Boży posiadał takie usposobienie, zanim zaczął należeć do Niego. Jednak dzięki łasce Boga, dzięki służbie Jezusa pełnionej w duchu, słowie i opatrzności Boga oraz dzięki ich stale rosnącemu udziałowi w Duchu Świętym dzieci Boże są stopniowo przemieniane z ducha niezdrowego rozsądku do ducha zdrowego rozsądku. Jak wykazaliśmy powyżej, są trzy składniki zdrowego rozsądku: wiara, nadzieja oraz wiedza, czyli prawda przyjęta do umysłu jako umysłowe osiągnięcie. Jest on harmonijnym połączeniem tych trzech składników. W połączeniu tym jest następujący związek tych trzech elementów mądrości, czyli ducha zdrowego rozsądku. Podstawą jest boska prawda mająca zastosowanie do danej sytuacji. Nie może być ducha zdrowego rozsądku bez zastosowania odpowiedniej prawdy do danej sytuacji. Odpowiednie zasady Słowa Bożego są bowiem jedynymi, które mogą właściwie ocenić każdą sytuację w jej prawdziwym stanie. Gdy określone zostaną zasady Słowa Pana, mające zastosowanie do każdej sytuacji, określenie to jest wynikiem harmonijnego połączenia boskiego ducha, słowa oraz opatrzności, mających zastosowanie do każdej sytuacji. Wtedy wkracza wiara jako drugi element mądrości, działająca na podstawie boskiej prawdy jako fundamencie mądrości, co czyni ufając w odpowiednie zasady jako prawdę i w tej ufności używa ich jako mających zastosowanie do każdego stanu. Czyniąc to, wnosi swój wkład do niezbędnego taktu. Ostatecznie jako trzeci element ducha zdrowego rozsądku, zaczyna działać nadzieja. Jako pragnienie i oczekiwanie osiągnięcia dobra, taktownie współpracuje ona bowiem z wiarą w stosowaniu odpowiednich zasad, unikając tego, co przeszkadzałoby lub uniemożliwiałoby osiągnięcie zamierzonego dobra, a używając w sposobie, duchu i metodach tego, co jest obliczone na osiągnięcie zamierzonego dobra. Tak więc te składniki mądrości działają rozsądnie. Lud Boży powinien posiadać ducha zdrowego rozsądku w sprawach świeckich i religijnych. Ponieważ niewielu mądrych, mocnych i szlachetnych jest powoływanych, lud Boży na początku swej drogi najczęściej wykazuje braki w duchu zdrowego rozsądku, zarówno w sprawach świeckich, jak i religijnych. Jeśli chodzi o sprawy świeckie, jest to przede wszystkim wynikiem tego, iż nie posiada on świeckiej mądrości. Niezdolność ludzi Bożych pod tym względem staje się jeszcze większa z powodu braku wielkich zdolności umysłowych, artystycznych, moralnych i religijnych u większości z nich, niewielu mocnych. To z kolei jest powiększane przez to, że większość z nich urodziła się na niskim poziomie moralnym i w mniejszym lub większym stopniu została w tych warunkach wychowana, zanim pan zaczął się nimi zajmować. Żaden zwykły człowiek nie posiada ducha zdrowego rozsądku w sprawach religijnych, czy to wobec Boga, czy człowieka. Dlatego Bóg udziela tego rozsądku swym dzieciom, jak uczy o tym 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 7. Zmysł ten udzielany jest im przez Niego stopniowo, zarówno w sprawach świeckich, jak i religijnych, w miarę jak wzrastający w nich Duch Święty sprawia, że poddają się zasadom Słowa Bożego w różnych opatrznościowych doświadczeniach, jakie Bóg wprowadza do ich życia, w wyniku czego później osiągają znaczny poziom mądrości świeckiej i religijnej. W udzielaniu im przez Boga takiego ducha stale jednak przeszkadza szatan, który usiłuje wprowadzić ich w błąd w obydwu sferach jej działania. Przeszkadza też świat, który ciągle narzuca im swego ducha niezdrowego rozsądku, a najbardziej przeszkadza ich ciało, które, by uniknąć ciężkich doświadczeń, jakie trzeba przejść w procesie rozwijania ducha zdrowego rozsądku, często podpowiada grzeszne postępowanie zamiast tego, jakie sugeruje sprawiedliwość, stale podsuwa też ono różne formy samolubstwa i światowości zamiast miłości i niebiańskiego sposobu myślenia. Chociaż ta opozycja spowalnia osiągnięcie mądrości w sprawach świeckich i religijnych, prowadzi do tego, że staje się ona lepiej zakorzeniona w wiernych. Celem Pana w udzieleniu nam ducha zdrowego rozsądku, mądrości jest oczywiście umożliwienie nam rozpoznawania Jego woli wobec nas w sprawach naszego życia. Bez tego nie jesteśmy w stanie poznać, a tym bardziej przekonać się, jaka jest dobra, możliwa do przyjęcia i doskonała wola Boga. Bez Niego stale popełnialibyśmy błędy, nie czyniąc tego, co powinniśmy czynić, czyniąc to, czego nie powinniśmy czynić oraz mieszając dobro z większą lub mniejszą ilością zła. Rozpoznając tę dobrą, godną przyjęcia i doskonałą wolę oraz czyniąc ją w boskiej mądrości, stale będziemy uwielbiać Boga i Chrystusa oraz błogosławić naszych braci, ludzi światowych, z którymi mamy kontakt, jak również naszych wrogów. Stale będziemy też pomnażać naszego własnego ducha zdrowego rozsądku, w wyniku czego będziemy się rozwijać w każdym dobrym słowie i czynie i w ten sposób zwyciężymy w naszym powołaniu. Realizując w ten sposób boski zamiar udzielenia nam zdrowego rozsądku, przekonamy się, że nie wszyscy zdobędziemy tyle samo mądrości. Doświadczenie pokazuje bowiem, że niektórzy z ludu Pana posiadają więcej ducha zdrowego rozsądku od innych. Często stwierdzamy, że niektórzy bracia znajdujący się na tej drodze przez bardzo krótki czas prześcigają pod tym względem innych, którzy kroczą tą drogą o wiele dłużej. Różnica ta przede wszystkim jest wynikiem tego, że ci pierwsi cechują się większą miarą ducha poświęcenia, po drugie, jest to wynikiem faktu, że są bardziej utalentowani przez dziedziczenie, otoczenie i ćwiczenie, po trzecie, jest to wynikiem faktu, że Bóg o wiele częściej ich używa z powodu pierwszej i drugiej przyczyny tej różnicy. Jeśli używamy boskiej mądrości, będziemy zachowani od postępowania niektórych z naszych braci, którzy z powodu braku mądrości popełniają wszelkiego rodzaju błędy w sprawach świeckich i religijnych, ze szkodą dla samych siebie i innych, zniesławiając Boga i przynosząc wstyd prawdzie i jej duchowi. Jakże często brak mądrości w posługiwaniu się prawdą szkodzi sprawie, którą miłują, jak również im samym i innym. Ich postępowanie utrudnia boski zamiar udzielenia im ducha zdrowego rozsądku. Tak cenna zaleta zasługuje na to, by ją rozwijać. Dlatego stale powinniśmy dążyć do rozwijania boskiej mądrości. By to uczynić, najpierw, przynajmniej w pewnym stopniu, musi być rozwinięty każdy z jej składników. Gdy będą już obecne pojedynczo, muszą być tak połączone, by stać się mądrością. Przede wszystkim więc należy rozwijać wiarę. Wiara to umysłowa ocena i poleganie serca na Bogu i Chrystusie w ich osobach, charakterach, słowach i czynach. Najlepszą metodą rozwijania wiary jest skupienie umysłu i serca, siłą woli, na biblijnych myślach dotyczących osób, charakterów, słów i czynów Boga i Chrystusa oraz poddawanie umysłu i serca, siłą woli, wpływowi takich myśli. Ta metoda jest także najlepsza do rozwijania wiary, szczególnie w jej związku z nadzieją i wiedzą jako dwoma pozostałymi składnikami mądrości. Można by przedstawić inne metody rozwijania wiary jako składnika zdrowego rozsądku, lecz wystarczy przytoczyć tutaj główną i najlepszą z nich. Nadzieja to pragnienie i oczekiwanie osiągnięcia jakiegoś dobra. Z punktu widzenia nadziei jako składnika mądrości dobrem tym jest cel, którym zajmuje się mądrość, jako to, czego nadzieja pragnie i oczekuje osiągnąć. Jednym z głównych sposobów rozwijania nadziei jako składnika mądrości jest skupienie umysłu i serca, siłą woli, na wartości, atrakcyjności i użyteczności osiągnięcia pożądanego i oczekiwanego celu. Także i tutaj można by przytoczyć inne metody rozwijania nadziei jako składnika mądrości, lecz ta powyższa jest najlepsza. Rozwijanie wiedzy, to jest boskiej prawdy jako składnika ducha zdrowego rozsądku przede wszystkim wymaga właściwego stanu serca. Taki stan serca zawiera znaczną miarę pokory, cichości, uczciwości, dobroci, czci, świętości oraz głodu i pragnienia prawdy. Jeśli będą one obecne w odpowiednim stopniu, umysłowe rozważanie prawdy podawanej w naukach przez braci, szczególnie przez pańskich członków gwiezdnych, czy to ustnie, czy na piśmie, przyniesie odpowiednią wiedzę. Szukając ludzi o wyżej opisanym stanie serca, Bóg doprowadzi bowiem do kontaktu między nimi a jego ludem, przez który udzieli im niezbędnej boskiej wiedzy, będącej podstawą mądrości. Następnym etapem rozwijania mądrości jest wprowadzanie człowieka przez Boga w takie sytuacje i doświadczenia w związku z Bogiem, Chrystusem, nim samym i jego bliźnimi, które wymagają używania ducha zdrowego rozsądku, to jest połączenia odpowiedniej wiary, nadziei i wiedzy. W doświadczeniach tych udzielę mu w formie pomocy zachęt, ograniczeń, nagan i kar, które pobudzają go do używania takiej ilości mądrości, to jest połączenia niezbędnej wiary, nadziei i wiedzy, jakiej wymaga dana sytuacja i doświadczenie w celu pełnienia przez niego woli Boga w tej sytuacji i doświadczeniu. W końcu, musi on odpowiednio przyjąć tę pomocę, używając tyle mądrości, ile wymagane jest przez daną sytuację i doświadczenie. Używanie mądrości wzbogaci jego zasób mądrości. Ten sam proces, stale stosowany przez Boga, oraz ta sama stała gotowość do współpracy ze strony uczącego się, stopniowo i w coraz większym stopniu będą udzielać mu coraz więcej zdrowego rozsądku, co niebawem uczyni go czułym w bojaźni pańskiej, to jest w stosowaniu miłości obowiązkowej i bezinteresownej zgodnie z boską wolą w różnych sytuacjach, z jakimi się spotyka. Widzimy więc, że w rozwijaniu mądrości, a prawdę mówiąc, także każdego innego dobrego słowa i czynu, część wykonuje Bóg za pośrednictwem Chrystusa, a część jest wykonywana przez nas. Także i w tej sprawie jesteśmy współpracownikami Boga. Korzystne będzie dostrzeżenie, jak duch zdrowego rozsądku, boska mądrość, jako jedna z dominujących łask Ducha Świętego, działa z negatywnego punktu widzenia, powstrzymując nas od nierozsądnych rzeczy, a także z pozytywnego punktu widzenia, pomagając nam czynić rzeczy mądre. Pokażemy to zarówno w naszych związkach świeckich, jak i religijnych. Potrzebujemy mądrości w naszych kontaktach z Bogiem i Chrystusem, z Bogiem jako źródłem, a Chrystusem jako narzędziem, jako naszym Stwórcą, Dostarczycielem, Odkupicielem, Nauczycielem, Usprawiedliwicielem, Uświęcicielem i Wyzwolicielem. Do Boga można zbliżyć się tylko w określony sposób. Nie można zbliżyć się do Niego przez grzech, błąd, samolubstwo i światowość. Ktokolwiek próbuje przystąpić do Niego w ten sposób, nie znajduje do Niego dostępu. Duch zdrowego rozsądku powstrzymuje nas zatem przed próbami nawiązania z Nim kontaktu w ten sposób. Nasze pierwsze zbliżenie się do Niego nie może też być przez nasze własne uczynki czy zasługi, ponieważ cała nasza sprawiedliwość jest niczym brudne łachmany, gdyż z natury wszyscy jesteśmy nieczyści. Duch zdrowego rozsądku nie pozwala więc nam, dzieciom gniewu, przedstawiać się Bogu w jakiejkolwiek rzekomej zasłudze lub w naszej własnej sprawiedliwości. Wprost przeciwnie, boska mądrość pokazuje, byśmy jako zgubieni i potępieni grzesznicy szukali orędownika za nami przed Bogiem, a jednocześnie przedstawia nam Jezusa jako orędownika, który drogą pokuty wobec Boga i wiary w naszego Pana Jezusa jest gotowy doprowadzić nas do usprawiedliwienia przed boską sprawiedliwością. Tak więc stopień mądrości wypracowany w nas przez odpowiednią służbę Jezusa przyprowadza nas do Boga przez Jezusa jako naszego orędownika drogą pokuty wobec Boga i wiary w naszego Pana Jezusa, w nadziei przyjęcia przez Boga, dzięki czemu dostępujemy usprawiedliwienia z wiary, a przez nie otrzymujemy od Boga łaskę odpuszczenia grzechów, przypisania sprawiedliwości Chrystusa, społeczności z Bogiem oraz pomocy do sprawiedliwego życia. Przywrócony duch zdrowego rozsądku, udzielony nam przez służbę Chrystusa, gdy jeszcze byliśmy zwykłymi ludźmi, umożliwił nam więc początkowe właściwe zbliżenie się do Boga i utrzymuje nas w tym zbliżeniu, to jest utrzymuje nas w stanie usprawiedliwienia. Jednak nasze zbliżanie się do Boga nie kończy się na pokucie i usprawiedliwieniu, wtedy dopiero się zaczyna. Jest kontynuowane, w miarę jak przechodzimy przez różne etapy próbnego usprawiedliwienia aż do poświęcenia. Zatem następnym krokiem w naszym przychodzeniu, zbliżaniu się do Boga, jest poświęcenie. Potrzeba do tego przywróconego ducha zdrowego rozsądku w nas jako zwykłych ludziach, stale powiększanego w nas przez początkową służbę Chrystusa jako naszego Uświęciciela. Na tym etapie należy bowiem zbliżyć się do Boga we właściwy sposób. Przywrócony duch zdrowego rozsądku w nas jako zwykłych ludziach na tym etapie naszego doświadczenia, to jest na drodze do poświęcenia, powstrzymuje nas przed poświęcaniem się fałszywym religiom, co na przykład czynią rzymskokatoliccy księża, zakonnicy i zakonnice, którzy, choć nieświadomie, w większości przypadków w rzeczywistości poświęcają się szatanowi i antychrystowi. Powstrzymuje nas też on przed poświęcaniem się sprawom, takim jak dzieło reformy, pracy w slumsach, działaniom na rzecz poprawy warunków socjalnych, na rzecz abstynencji, tajnych zakonów, zła społecznego, i tym podobne. Pokazuje nam bowiem, iż jest to dzieło Kościoła na czas tysiąclecia, a więc obecnie bezowocne w zbliżeniu się do Boga. Z drugiej strony Jezus, jako nasz Uświęciciel, pokazuje właściwą drogę w podjęciu kroku poświęcenia jako następnego po usprawiedliwieniu w naszym przystępie, zbliżaniu się do Boga. Daje on nam bowiem kolejną cechę przywróconego zdrowego rozsądku w zwykłych ludziach, którym jest słuszność rezygnacji z własnej woli i woli świata oraz przyjęcia w ofiarowaniu woli Boga za naszą własną. Ponadto, pokazuje nam, że nie możemy tego uczynić sami z siebie, że jeśli poddamy się Jego służbie wzbudzenia w nas poświęcającej wiary i miłości, On stwarza nam warunki podjęcia poświęcenia nadającego się do przyjęcia przez Boga. Gdy przy Jego pomocy osiągniemy taki stopień przywróconego zdrowego rozsądku w nas, jako zwykłych ludziach, który pouczy nas, by przyjąć Jego stosowną służbę, On umożliwia nam podjęcie poświęcenia nadającego się do przyjęcia. W ten sposób boska mądrość pomaga nam w podjęciu odpowiedniego poświęcenia. Przez cały wiek Ewangelii Jezus Chrystus dokonuje tego w sposób zadowalający Boga. Zatem w drugim etapie zbliżania się do Boga, boska mądrość dobrymi drogami prowadziła tych, którzy zamierzali się poświęcić, powstrzymując ich od dróg złych. Ci, którzy przy poświęceniu stali się nowymi stworzeniami, mają wiele sposobów przybliżania się do Boga w procesie uświęcania, to jest w zakresie woli, ciała i ducha. Ponieważ Jezus jest ich uświęcicielem na tych etapach, duch zdrowego rozsądku nie pozwala na to, by za swych uświęcicieli brali samych siebie lub inne istoty czy instytucje, lecz prowadzi ich do Jezusa. Różne etapy przybliżania się przez nich do Boga są pokazane w świątnicy przez świecznik, stół z chlebami pokładnymi, ołtarz kadzenia, oraz drugą zasłonę. Duch zdrowego rozsądku uczy ich, że nie mogą pozwalać fałszywym nauczycielom uzurpować stanowiska antytypicznego świecznika, Kościoła w jego zdolności nauczania braci oświecającej prawdy, w czym występuje on jako rzecznik Jezusa. Dlatego unikają takich fałszywych nauczycieli i trzymają się Jezusa jako swego nauczyciela, reprezentowanego przez braci, którzy właściwie ich nauczają. To umożliwia im ciągłe przybliżanie się do Boga drogą oświecenia. Boska mądrość w służbie Jezusa odciąga ich także od stołów fałszywych nauczycieli w sprawach religijnych, których w związku z tym unikają, a kieruje ich do prawdziwego stołu z chlebami pokładnymi, Kościoła jako pomocnika Chrystusa w jego zdolności wzmacniania ich dobrym Słowem Bożym jako niebiańskim pokarmem, w każdym dobrym słowie i czynie w ich podróżowaniu do nieba, dlatego do samego końca spożywają pokarm z tego stołu. Ponadto, boska mądrość odciąga ich od wszelkich fałszywych form służenia Bogu i kieruje ich do prawdziwego ołtarza, Kościoła działającego pod kierunkiem Chrystusa w jego zdolności udzielania pociechy, pomocy i tym podobne, srogo doświadczonemu kapłaństwu w jego pełnym prób ofiarowaniu, pobudzając ich do ofiarowania wśród ognistych prób, czemu oni się poddają. Wreszcie duch zdrowego rozsądku odcina ich od wszelkich środków i sposobów unikania lub niewłaściwego wykorzystywania ofiarniczej śmierci ciała, antytypicznej drugiej zasłony, a przez służbę Jezusa pokazuje, że powinni być wierni aż do śmierci. Korzystając z tej mądrości, okazują się wierni aż do śmierci i w ten sposób kończą swe zbliżanie się do Boga. W powyżej przedstawiony sposób boska mądrość uczy ich unikać dróg złych i nierealnych, oraz korzystać z prawdziwych i rzeczywistych dróg przybliżania się do Boga przez Jezusa Chrystusa. W ten sposób udziela im ducha zdrowego rozsądku w ich relacjach z Bogiem i Chrystusem. Takie postępowanie wprowadza i utrzymuje ich bowiem we właściwych relacjach z Bogiem i Chrystusem, z Bogiem jako źródłem, a z Chrystusem jako narzędziem, jako stwórcą, dostarczycielem, odkupicielem, nauczycielem, usprawiedliwicielem, uświęcicielem i wyzwolicielem. Lecz to nie wszystko. W antytypicznej świątnicy duch zdrowego rozsądku uczy ich unikania niewłaściwych związków z braćmi, a praktykowania dobrych. Częściowo dostrzegliśmy to już w poprzednim akapicie, gdy wyjaśnialiśmy zachowanie kapłaństwa przed antytypicznym świecznikiem, stołem i ołtarzem. Pokażemy tutaj pewne szczegóły, których tam nie podaliśmy. Boska mądrość uczy, że w antytypicznej świątnicy bracia są z trzech punktów widzenia przedstawieni jako posiadający wobec siebie dwojaką relację, to jest świecenie światła typicznego świecznika na typicznego kapłana reprezentuje braci kapłanów w ich zdolności wzajemnego oświecania się. Natomiast kapłan widzący to światło przedstawia braci kapłanów oświecanych prawdą przez swych braci, którzy pomagają im kroczyć w tym świetle. Jest więc tutaj przedstawione to, co bracia wzajemnie czynią wobec swoich umysłów, uczą je. Typiczny stół reprezentuje braci w zdolności wzajemnego podawania sobie chleba żywota w celu wzmocnienia serca w każdym dobrym słowie i czynie w podróżowaniu do nieba. Natomiast typiczny kapłan spożywający chleb pokładny, oferowany mu przez stół, obrazuje braci kapłanów karmiących się tak podawanym Słowem Bożym w celu wzmocnienia w sercu niebiańskich uczuć i łask w podróżowaniu do nieba. Złoty ołtarz, podtrzymujący kadzielnicę napełnioną węglami z ołtarza całopalenia przed kapłanem ofiarującym kadzidło, reprezentuje braci w ich zdolności podawania pocieszających, zachęcających, strofujących i naprawiających wersetów Biblii, kadzielnica, przepełnionych ognistymi próbami powstającymi w wyniku ofiar pobudzanych przez Słowo Boże, węgle z ołtarza. Natomiast kapłan kruszący kadzidło na rozgrzane węgle, przedstawia braci ofiarniczo wprowadzających swe usprawiedliwione najlepsze ludzkie zdolności w styczność z ognistymi próbami, w wyniku czego ich łaski wznoszą się do Boga jako ich modlitwy i wraz z ich modlitwami, aromatyczny zapach wydzielany podczas spalania kadzidła. Boska mądrość uczy o tych sześciu związkach, że każdy powinien unikać wszystkiego, co mu szkodzi, a czynić wszystko to, co mieści się w tych sześciu związkach, zgodnie ze swym duchem poświęcenia, talentami i opatrznościowymi sytuacjami. Czyniąc to, będą unikali wszystkiego, co będzie przeciwne tym sześciu związkom, a czynili to, co będzie im służyło. Jeśli jednak uczynią coś przeciwko tym sześciu związkom, mądrość pokaże im jak to naprawić i w ten sposób przywrócić dobre relacje, co oczywiście jest duchem zdrowego rozsądku. Utrzymujemy stosunki religijne nie tylko z Bogiem i Chrystusem oraz z braćmi, lecz także ze światem, włączając w to naszych wrogów. Boska mądrość podaje nam wskazówki, jak powinniśmy wobec nich postępować religijnie, zarówno w miłości obowiązkowej, jak i bezinteresownej. Pokazuje nam naszą religijną misję na ich rzecz i wobec nich. Pokazuje nam, że jeśli należymy do maluczkiego statka, jako części drugiej ofiary za grzech mamy ofiarować za nich nasze życie, tak by przypisana zasługa Chrystusa mogła być zwolniona z embarga wynikającego z przypisania jej nam, by, w ten sposób zwolniona od obciążeń, stała się dostępna do zastosowania za świat w tysiącleciu. Jeśli należymy do wielkiej kompanii, pokazuje nam ona, że jako części lewitów Boga powinniśmy ofiarować życie za samowolne grzechy świata, dając świadectwo o grzechu, sprawiedliwości i królestwie, by w ten sposób świat mógł wkroczyć w tysiąclecie z czystym kątem, jeśli chodzi o grzechy samowolne. Jeśli należymy do młodocianych godnych, pokazuje nam ona, że możemy ofiarować życie za świat, pomagając maluczkiemu statku w zajmowaniu się wielką kompanią, że możemy pomagać oczyszczonej wielkiej kompanii w jej pracy, zdobywać ze świata kandydatów do młodocianych godnych oraz dawać światu świadectwo o grzechu, sprawiedliwości i królestwie. Gdy maluczkie statko posiadało urząd rzecznika wobec świata, do niego należało zadanie udzielania świadectwa o grzechu, sprawiedliwości i królestwie. Ponieważ jednak straciło ono ten urząd, może mieć styczność ze światem przeciwstawiając się rewolucjonizmowi protestanckiej części wielkiej kompanii w antytypicznej drugiej bitwie Gedeona, oraz przeciwstawiając się rewolucjonizmowi rzymskokatolickiej części wielkiej kompanii, szczególnie w zakresie Unii i współpracy z państwem, pod kątem listu Eliasza, strofowania przez Jana i Zachariasza, podwójnego Heralda oraz jego normalnych wydań. Duch zdrowego rozsądku uczy te trzy klasy tego, czego należy unikać w duchu, sposobie i metodzie w zakresie ich odpowiednich zadań wobec świata, oraz tego, co powinni czynić w duchu, sposobie i metodzie w zakresie swych odpowiednich zadań wobec świata. Gdy będą to czynić, boska mądrość, pokazująca im sposoby, jakimi powinni wyrażać swą obowiązkową i bezinteresowną miłość wobec świata, stale będzie pomagać im w coraz większym rozwijaniu ducha zdrowego rozsądku wobec świata. Ich służba wobec świata w większym lub mniejszym stopniu budzi wrogość, szczególnie wśród zagorzałych sekciarzy oraz tych, których sekciarze mogą zwerbować do nienawiści przeciwko nim w państwie, kapitale, związkach zawodowych i społeczeństwie. Duch zdrowego rozsądku umożliwi im unikanie złych i nietaktownych myśli, motywów, słów i czynów wobec tych wrogów, a także używanie wobec nich, w miłości obowiązkowej i bezinteresownej, właściwych i taktownych myśli, motywów, słów i czynów. W ten sposób duch zdrowego rozsądku utrzyma ich we właściwych religijnych związkach wobec świata i wrogów. Boska mądrość w coraz większym stopniu będzie nam udzielać ducha zdrowego rozsądku nie tylko pod względem religijnym, co przed chwilą zauważyliśmy. To samo będzie też czynić w naszych związkach świeckich. Chociaż nie jesteśmy ze świata, wciąż jesteśmy na świecie, a więc utrzymujemy świeckie związki ze światem. Między innymi mamy związki ze światem z punktu widzenia naszych rodzin. Niektórzy z nas są mężami, niektórzy żonami, inni rodzicami i dziećmi albo braćmi lub siostrami. Związki te narzucają na nas pewne obowiązki. Boska mądrość pokazuje więc mężom i żonom, że mają pewne wspólne obowiązki, to jest powinni się wzajemnie miłować, ufać sobie, szanować, podobać się sobie i służyć. Pokazuje ona także mężowi jego wyłączne obowiązki, to jest opiekować się, utrzymywać i być głową swej żony, tak jak pokazuje także wyłączne obowiązki żony, to jest szanować, słuchać i być pomocą swemu mężowi. Pokazuje im także, że z powodu upadku i związanych z tym ich niedoskonałości powinni być dla siebie łagodni, nieskwapliwi, wyrozumiali i przebaczający, przejawiając we wzajemnych kontaktach dużą dozę sympatii i taktu. Zawsze pamiętając o tych rzeczach i starając się je praktykować, pod kierunkiem boskiej mądrości stale będą wzrastać w duchu zdrowego rozsądku, co będzie wielką pomocą dla nich we właściwym spełnianiu wzajemnych obowiązków i korzystaniu z ich przywilejów. Boska mądrość będzie wielką pomocą dla rodziców w spełnianiu ich obowiązków i przywilejów wobec ciała, serca, umysłu i woli ich dzieci. Dając im życie, przyjęli bowiem na siebie pewne obowiązki wobec nich. Jeśli chodzi o ciało, ojciec powinien zapewnić pożywienie, ubranie i schronienie w postaci domu, natomiast matka powinna troszczyć się o tak zapewnione pożywienie, ubranie i schronienie w postaci domu. Z uwagi na dobro ciała dzieci rodzice powinni też troszczyć się o ich zdrowie w postaci odpowiednio zrównoważonego pożywienia, niezbędnego ruchu i ochrony przed chłodem i chorobami. Boska mądrość pobudzi rodziców do używania niezbędnej świeckiej wiedzy w celu osiągnięcia tych rezultatów, a używanie boskiej mądrości powiększy w rodzicach ducha zdrowego rozsądku w zajmowaniu się problemami związanymi z ciałem ich dzieci, także coraz częściej będą przejawiać właściwą postawę wobec fizycznych potrzeb swych dzieci. Boska mądrość pokaże im także, że powinni im dać odpowiednie wykształcenie świeckie, wszystkim z nich wykształcenie podstawowe, a bardziej uzdolnionym, wykształcenie wyższe, w miarę możliwości. Przygotowanie umysłu nie powinno być tylko świeckie. Jeszcze bardziej konieczne jest przygotowanie religijne, w którym ojciec ma być głównym nauczycielem, a matka pomocniczym, Efezów rozdział 6 werset 4, 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 5, rozdział 3 werset 15. W żadnym wypadku nie powinno się powierzać takiego przygotowania religijnego innym, jak szkołom niedzielnym, szkołom biblijnym, lekcjom religii poza szkołą w celu nauczania przez księży, itd. Rodzice sami powinni religijnie kształcić swe dzieci, najpierw w historii biblijnej z zastosowaniami do budowy charakteru, dostosowanymi do indywidualnych zdolności dzieci, a gdy osiągną wiek lat 12, w fotodramie, gdy będą już miały około 15 lat, w tomie pierwszym, którego myśli powinny być wyprowadzane przez pytania dostosowane do zdolności dziecka. Ich przygotowanie religijne nie może być tylko przygotowaniem umysłu, ponieważ boska mądrość pokazuje, że ich umysły powinny być używane jako środek religijnego wpływu na serce i wolę wobec Boga, Chrystusa i człowieka, jako główny cel religijnego nauczania i przygotowania. Mądrość ta pokazuje, że powinny być uczone ufności, czci, miłości i posłuszeństwa wobec Boga i Chrystusa, w czym wielce pomocny będzie dobry przykład i nauczanie rodziców. Wciąż wzrastający w nich duch zdrowego rozsądku powiększy ich zdolność dawania dzieciom takiego dobrego przykładu, który korzystnie wpłynie na ich ufność, cześć, miłość i posłuszeństwo Bogu i Chrystusowi, natomiast taktowne uczenie dzieci ufności, czci, miłości i posłuszeństwa będzie współpracować z ich dobrym przykładem, korzystnie wpływając na ich dzieci. Co więcej, boska mądrość uczy, że właściwe przygotowanie religijne oznacza uczenie dzieci przez rodziców miłości do bliźniego jak do samego siebie. Nauczy ich ona, by przede wszystkim przygotować dzieci w ludzkich relacjach do ufania, szanowania, miłowania i słuchania swych rodziców jako przedstawicieli Boga wobec nich. W miarę jak będzie wzrastał ich duch zdrowego rozsądku, będą coraz bardziej skuteczni w otrzymywaniu od swych dzieci takiego zaufania, szacunku, miłości i posłuszeństwa dla siebie. Duch zdrowego rozsądku powstrzyma ich także od szkodzenia swym dzieciom przez rozpieszczanie ich oraz okazywanie uległości słabej woli wobec krnąbrności swych dzieci, a także uczyni ich taktownymi i z reguły skutecznymi w doprowadzeniu dzieci do właściwej postawy wobec rodziców. Na następnym miejscu po przygotowaniu dzieci do właściwej postawy wobec rodziców jest przygotowanie ich do właściwej postawy wobec dziadków, wujków i cioć. Potem następuje przygotowanie dzieci wzajemnie wobec siebie, do czego duch zdrowego rozsądku użyje niezbędnej stanowczości, bezstronności, uroku i taktu. Później, gdy dzieci wchodzą w kontakt z dziećmi innych rodzin, przychodzi czas na rodzicielskie przygotowanie dzieci wobec obcych. W ten sposób stopniowo i w coraz większym stopniu duch zdrowego rozsądku będzie przygotowywał dzieci do uzyskania i zachowania właściwej postawy wobec bliźnich, co stale będzie wzrastać, w miarę jak upływający czas będzie poszerzał ich kontakty z coraz większą liczbą przyjaciół i znajomych. Podobne zasady, jakie rodzice zaszczepiają swym dzieciom w stosunku do siebie, powinni w nich zaszczepiać w stosunku do ich nauczycieli i przełożonych. Duch zdrowego rozsądku pod każdym względem coraz bardziej będzie odprowadzał rodziców od błędnych dróg i prowadził ich do właściwych dróg wychowywania swych dzieci. Widzimy więc, w jaki sposób duch zdrowego rozsądku w coraz większym stopniu umożliwia małżonkom i rodzicom stanie się mądrymi. Boska mądrość przy ich współpracy w coraz większym stopniu rozwinie też w ludzie Bożym ducha zdrowego rozsądku w innych świeckich związkach, to jest tych poza rodziną. Zanim do nich przejdziemy, właściwe będzie kilka słów na temat ich stosunku do organizacji na wpół religijnych i na wpół świeckich. Z powodu zdecydowania świeckiego ducha Babilonu, mamy podstawy mówić o nim jako organizacji na wpół świeckiej i na wpół religijnej. Należą też tutaj tajne zakony posiadające charakter na wpół religijny. Z powodu ich fałszywego religijnego charakteru boska mądrość radzi ludowi Bożemu wycofanie się z nich jako nieczystych, ponieważ stykanie się z nimi zanieczyszcza ducha, wiarę i praktykę. Dlatego duch zdrowego rozsądku skłania do zerwania społeczności z nimi i do właściwego prezentowania przed światem swego stanowiska przez niepozostawanie ich członkami, winnymi szerzenia ich błędów doktryny, ducha i praktyki. Mądrość takich sugestii ducha zdrowego rozsądku oczywista jest na podstawie dobrych owoców, jakie wynikają z takiego wycofania się. Boska mądrość doradza właściwą postawę wobec ludzkich rządów i zachęca ducha zdrowego rozsądku do praktykowania wobec nich nauk Biblii, posłuszeństwa wszystkim prawom, które są zgodne z naszym nadrzędnym posłuszeństwem wobec Boga, szanowania i honorowania świeckich władców, uczciwego płacenia podatków i doradzania innym, by czynili te rzeczy, w ten sposób wykorzystując nasz wpływ na korzyść prawa i porządku, a przeciwko bezprawiu i buntowi, w żadnym wypadku nie wspomagając i nie popierając wrogów tych rzeczy. Czyniąc to, boska mądrość przypomina nam, że państwo jest częścią obecnego porządku rzeczy, drugiego symbolicznego świata, i że jeśli chodzi o naszego Ducha Świętego, jesteśmy w państwie pielgrzymami i obcymi, mając obywatelstwo w niebie, chociaż nasze człowieczeństwo posiada obywatelstwo na ziemi. Dlatego w naszym poświęceniu powinniśmy korzystać z odpowiednich ziemskich praw w państwie, używając lub nie używając ich, zależnie od tego, jak wskazują interesy Ducha Świętego. Będzie to wymagało od poświęconych nieuczestniczenia w zadawaniu ran w czasie wojny, a pozwoli im brać udział w łagodzeniu jej zła, jak również ustrzeże ich przed odpowiedzialnością wynikającą z głosowania na kandydatów, których zasad i charakteru nie mogą aprobować. Doradza im też, by nie poświęcali zbyt dużej uwagi tak zwanym problemom współczesności, by zajmowanie się nimi nie przeszkadzało im w studiowaniu, głoszeniu i praktykowaniu prawdy. W ten sposób duch zdrowego rozsądku ogranicza nas w odniesieniu do państwa, wtedy gdy ograniczenia takie są niezbędne w interesie ducha pańskiego w nas, zachęcając nas do oddawania cesarzowi rzeczy należących do cesarza, przy jednoczesnym oddawaniu Bogu tego, co należy się jemu. W przeciwieństwie do tak powszechnego szalonego ducha na punkcie pieniędzy, który dąży do szybkiego wzbogacenia się, boska mądrość ostrzega nas, byśmy nie pragnęli być bogatymi w ziemskie dobra, wskazując na sidła tkwiące zarówno w pogoni za, jak i w posiadaniu bogactw z punktu widzenia zdobywania i utrzymywania Ducha Świętego. Wskazuje na troski towarzyszące pogoni za bogactwami i ich utrzymaniu, ich niepewne zachowanie przez posiadacza, cierpienie, jakie pociąga za sobą ich utrata, powszechny brak szczęścia u bogatych, nieszczere komplementy i przyjaźnie, jakie bogactwa zazwyczaj przynoszą, oraz niemal pewna przegrana w poświęceniu, będąca wynikiem zamiłowania do bogactw. Duch zdrowego rozsądku, jakiego udziela boska mądrość, powstrzymuje nas od pogoni za bogactwami, tłumi naszą miłość do nich, niszczy nasze zaufanie do nich, sprawia, że bez wielkiego zaangażowania używamy takich bogactw, jakie stają się naszym udziałem bez dążenia do nich, oraz czyni nas wiernymi szafarzami bogactw w interesie boskiej sprawy, w ten sposób wybawiając nas od związanego z nimi zła i czyniąc nas panami bogactw, które posiadamy, bez robienia z nich naszych bożków. Duch zdrowego rozsądku sprawia, że nie traktujemy naszych świeckich spraw i pracy jako powołania, lecz jako coś przeciwnego, poświęcając robieniu namiotów tylko tyle czasu, by zdobyć rzeczy przyzwoite i uczciwe dla samych siebie oraz osób od nas zależnych, wykorzystując zaoszczędzony czas na studiowanie, głoszenie i praktykowanie prawdy. Dlatego nie podchodzi z zaangażowaniem do ziemskich bogactw, przypisując im jedynie znikomą wartość. Boska mądrość stale zaszczepia w wiernych ducha zdrowego rozsądku w stosunku do ziemskich zaszczytów. Pokazuje ich istotę, bezwartościowość uznania ze strony osób nie będących w harmonii z Bogiem, lecz szatańskim porządkiem rzeczy, iluzoryczność ich korzyści, ich światło jako niewarte świeczki, ich przejściowy charakter, ich ogromną cenę, rozczarowanie związane z ich zdobywaniem oraz ich posiadanie jako wrogie Bogu i Duchowi Świętemu w sobie. Są one tylko bańką mydlaną, która pęka pod wpływem kontaktu z każdym innym przedmiotem. Dlatego duch zdrowego rozsądku zniechęca do pogoni za nimi, oceniając aspirowanie do nich przez wierny lud Boży jako niegodne uwagi, w ten sposób powstrzymując go od pogoni za tą mydlaną bańką. Bez względu na formę ziemskich zaszczytów, polityczne czy obywatelskie, tytuły akademickie, prestiż społeczny, uznanie sekciarskie lub zakonne, duch zdrowego rozsądku nie widzi w nich niczego atrakcyjnego, w ich miejsce dążąc do zaszczytów, które są od Pana. W ten sposób przyjmuje właściwą postawę i prowadzi do właściwego odrzucenia świeckich zaszczytów. Boska mądrość wpaja i udziela ducha zdrowego rozsądku w odniesieniu do oddawania się temu, co świat nazywa przyjemnościami. Chociaż duch zdrowego rozsądku dozwoli na oszczędne korzystanie z ziemskiej rozrywki wtedy, gdy rozrywka taka staje się konieczna dla nadmiernie przeciążonego organizmu, by lepiej przygotować go do służby dla Pana, doradza nam on, że ponad tę konieczną ilość powinniśmy jej unikać jako niekorzystnej dla naszych ślubów poświęcenia. Tak więc unikać on będzie rozrywek opery i teatru dla samej przyjemności. Nie będzie tracił czasu na oddawanie się przyjemności tańca. Wycieczki dla samej przyjemności będą dla niego zakazane. Luksus na stole i w domu ustąpi miejsca prostej pożywnej diecie oraz prostym, lecz gustownym meblom i dekoracjom domowym. Frywolne przejażdżki oraz frywolne przyjęcia nie będą dla niego atrakcyjne. W dziedzinie przyjemności społecznych nie będzie się oddawał rozrywkom i przyjęciom jako niekorzystnym dla jego powołania. Będzie wykorzystywać przyjemności tego świata jako sług prawdy, sprawiedliwości i świętości, tak jak Jezus wykorzystał uroczystości ślubne w Kanie oraz ucztę w Betanii. Zatem dzięki duchowi zdrowego rozsądku lud Boży właściwie ocenia i korzysta z niewinnych przyjemności tego świata, unikając jednocześnie jego grzesznych przyjemności. Wprost przeciwnie, duch zdrowego rozsądku pokazuje i prowadzi do oddawania się wyższym i szlachetniejszym przyjemnościom społeczności z Bogiem, Chrystusem i braćmi, przyjemnościom studiowania, głoszenia i praktykowania prawdy, przyjemnościom nadziei nadchodzącej chwały Kościoła, wielkiej kompanii i godnych, a także przyjemnościom nadziei restytucji dla świata. W porównaniu z tymi przyjemnościami, przyjemności tego świata są jak popiół zgrzytający w zębach. Ta sama boska mądrość udziela i rozwija ducha zdrowego rozsądku w odniesieniu do świeckich stanowisk i ambicji. Świat uznaje stanowiska królów, władców, mężów stanu, polityków, sędziów krajowych, stanowych i miejskich, żołnierzy, autorów, dramaturgów, oratorów, profesorów uniwersyteckich, lekarzy, prawników, potentatów handlowych i reformatorów jako cele wielkich zawodowych ambicji i osiągnięć, inspirujących ludzi tego świata do większej lub mniejszej pogoni za nimi. W najlepszym razie są one przejściowe i niezadowalające, a w najgorszym razie prowadzą do śmierci. Duch zdrowego rozsądku zniechęca do ubiegania się i wysokiej oceny takich stanowisk, kierując ambicje ludu Bożego do stawania się biegłymi w obecnych urzędach próbnych kapłanów i królów lub próbnych lewitów i książąt. Pokazuje mu, że żaden z urzędów obecnego świata nie jest wart figi w porównaniu z wysokimi urzędami przewidzianymi dla tych, którzy okażą się wierni w swym powołaniu, że w celu ich uzyskania powinni uważać stanowiska tego świata za stratę i śmieci. Duch zdrowego rozsądku pobudza ich też do takiego działania. Osiągnięcie ducha zdrowego rozsądku, boskiego przymiotu mądrości, staje się oczywiście naszą łaską mądrości, stając się klejnotem o rzadkiej wartości i wielu płaszczyznach. Można go jednak osłabiać i tłumić. Większe lub mniejsze uleganie duchowi niezdrowego rozsądku poprzez różne formy samolubstwa i światowości osłabi go do stopnia utraty wysokiego powołania lub stanowiska dobrego młodocianego godnego. Jeśli nie dojdzie aż do stopnia utraty, to doprowadzi do pomniejszenia obecnego i przyszłego stanowiska w maluczkim statku i młodocianych godnych. Gdy jednak duchowi niezdrowego rozsądku pozwoli się na pełne oddanie się świadomemu grzechowi i błędowi, to nie tylko osłabi, lecz zupełnie stłumi ducha zdrowego rozsądku, co doprowadzi do trwałego posiadania i ulegania duchowi niezdrowego rozsądku. Dlatego poddawajmy się nakazom ducha zdrowego rozsądku i unikajmy początków pobłażania samolubstwu i światowości jako przeciwnych wierności naszym ślubom poświęcenia. Dzięki temu będziemy zachowani od zuchwałych grzechów, a w ten sposób, od niebezpieczeństwa uwikłania się w wielki grzech. Będzie to możliwe wówczas, jeśli w duchu zdrowego rozsądku rozmyślania naszego serca i słowa naszych ust uczynimy przyjemnymi dla Pana, czyniąc je wyrazem obfitującej w nas łaski mądrości. Na temat mocy jako drugiej dominującej łaski Ducha Świętego powiemy mniej niż na temat mądrości, którą właściwie można nazwać podstawową z pozostałych trzech dominujących łask Ducha Świętego. Jak już zauważyliśmy, boska moc może oznaczać albo Jego wszechmoc, albo Jego siłę charakteru. Obecnie nie używamy tego terminu na określenie Jego wszechmocy, lecz Jego siły charakteru jako dominującej łaski Ducha Świętego. W tym znaczeniu moc można zdefiniować jako siłę charakteru, dzięki której panujemy nad sobą w dobrym postępowaniu wśród łatwych i trudnych okoliczności i warunków. Taką siłę charakteru często określamy jako siłę woli. Kilka słów wyjaśniających tę definicję. Przez siłę charakteru mamy na myśli moc przejawianą przez umysł, serce i wolę, chociaż może też ona wyrażać się przez użycie siły fizycznej. Jest tu używana przeciwko złemu usposobieniu, myślom, motywom, słowom i czynom, a na rzecz dobrego usposobienia, myśli, motywów, słów i czynów. Działa zgodnie z zasadą panowania nad sobą w tych aspektach, co czyni bez względu na to, czy nasze okoliczności i warunki są łatwe czy trudne, przyjemne czy nieprzyjemne, sprzyjające czy niesprzyjające, korzystne czy niekorzystne, zachęcające czy zniechęcające, miłe czy niemiłe, wolne od przeszkód czy ich pełne. Jest ona pełna zdecydowania, determinacji, stanowczości, nieustępliwości, wytrzymałości, stabilności, nieugiętości, stałości, wytrwałości, ciągłości, uporczywości. Jest przeciwna niezdecydowaniu, brakowi determinacji, niestabilności, zmienności, kapryśności, wahaniu, uległości, niestałości, ugiętości, brakowi ciągłości. Jak wskazuje 2 Piotra rozdział 1 werset 6, jej elementami, częściami lub składnikami są samokontrola i cierpliwość. Przez samokontrolę rozumiemy siłę charakteru, dzięki której stanowczością panujemy nad naszym usposobieniem, myślami, motywami, słowami i czynami przeciwko złu, a na korzyść dobra w łatwych, przyjemnych, sprzyjających, miłych, korzystnych, zachęcających i pozbawionych przeszkód okolicznościach i warunkach. Przez cierpliwość rozumiemy siłę charakteru, dzięki której wytrwałością panujemy nad naszym usposobieniem, myślami, motywami, słowami i czynami przeciwko złu, a na korzyść dobra, wśród radośnie znoszonych ciężkich, nieprzyjemnych, niesprzyjających, niemiłych, niekorzystnych, zniechęcających oraz pełnych przeszkód okoliczności i warunków. Zasadniczą cechą samokontroli jest stanowczość, a cierpliwości – wytrwałość. Synonimami i analogicznymi określeniami samokontroli w codziennym języku są zdecydowanie, determinacja i stanowczość, a w jej mocniejszej formie – nieustępliwość, wytrzymałość i stabilność. Wszystkie te synonimy i analogiczne określenia mieszczą się w pojęciu cierpliwości, która dodatkowo oznacza także nieugiętość, stałość, wytrwałość, ciągłość i uporczywość. Powodem, dla którego posiadają one pewne wspólne cechy, zalety jest to, iż są one elementami jednej zalety, mocy. Oto antonimy i określenia przeciwne do samokontroli: niezdecydowanie, brak determinacji, niestabilność, ustępliwość, uległość, kapryśność, niepewność, wahanie, zmienność i chwiejność. Wszystkie one w większym lub mniejszym stopniu składają się na przeciwieństwo cierpliwości, które dodatkowo zawiera w sobie niestałość, ugiętość, brak ciągłości, brak wytrwałości i brak uporczywości. Powodem, dla którego ich antonimy i przeciwstawne określenia mają tyle ze sobą wspólnego, także jest to, iż są one częściami tej samej łaski, mocy. Najbardziej wyraźną różnicą między samokontrolą i cierpliwością jest to, że samokontrola to stanowczość w dobrym postępowaniu w okolicznościach i warunkach pozbawionych przeszkód, natomiast cierpliwość to wytrwałość w dobrym postępowaniu wśród radośnie znoszonych przeciwności w różnych okolicznościach i warunkach. Jak można zauważyć, nasze wyjaśnienie unika pomyłki polegającej na mieszaniu nieskwapliwości z cierpliwością. Moc jako łaska charakteru działa wśród wszelkich okoliczności i warunków. Działa fizycznie, umysłowo, artystycznie, moralnie i religijnie w swych obydwu składnikach, samokontroli i cierpliwości. W tych dwóch składnikach występuje ona w każdym rodzaju ludzkiej aktywności, na przykład sztuce, nauce, edukacji, przemyśle, finansach, rządzie, polityce, biznesie, działalności literackiej, propagandzie, wojnie, sporcie, religii, oratorstwie. Duch Święty w mniejszym lub większym stopniu przejawia się w tych wszystkich sferach, w okolicznościach i warunkach życia, które są łatwe bądź trudne, przyjemne bądź nieprzyjemne, miłe bądź niemiłe, sprzyjające bądź niesprzyjające, korzystne bądź niekorzystne, zachęcające bądź zniechęcające oraz wolne od przeszkód lub ich pełne. Działa według planów, jakie mądrość przedstawia mu do wykonania, a sprawiedliwości i miłości używa jako motywacji w realizowaniu tych planów, starając się wykorzystywać tylko takie metody i sposoby działania, które są zgodne ze sprawiedliwością i miłością. Dlatego jej funkcja jest wykonawcza, co łatwo można zauważyć na podstawie jej składników, samokontroli i cierpliwości. W łatwych, przyjemnych, miłych, sprzyjających, korzystnych, zachęcających oraz wolnych od przeszkód okolicznościach i warunkach do realizowania planów utworzonych przez mądrość wystarczy samokontrola. Samokontrola jest jednak niewystarczająca, gdy okoliczności i warunki stają się trudne, nieprzyjemne, niemiłe, niesprzyjające, niekorzystne, zniechęcające i pełne przeszkód. Nie przestaje działać w takich okolicznościach i warunkach, lecz potrzebuje wzmocnienia, które zapewnia jej cierpliwość. Tak jak jedna dobra lokomotywa wystarczy do tego, by ciągnąć długi i ciężki pociąg towarowy po równym poziomym torze, lecz okazuje się niewystarczająca, gdy pojawi się stroma pochyłość, i musi być wzmocniona przez jeszcze jedną, mocniejszą lokomotywę, tak samo kontrola jest wystarczająca do panowania nad sobą w dobrym postępowaniu w zwykłych okolicznościach i warunkach. Gdy jednak okoliczności i warunki stają się zbyt trudne dla samokontroli, potrzebuje ona wzmocnienia ze strony większej siły cierpliwości. Dzięki połączonej sile obydwu części mocy można sprostać trudnym warunkom i okolicznościom. Na podstawie istoty mocy łatwo możemy zrozumieć, że nie dostarcza ona motywów, dzięki którym korzysta z planów mądrości i wykonuje je. Odpowiednie motywy pochodzą od sprawiedliwości i miłości, a moc zapewnia siłę woli, która swą energią wspiera niezbędne zdolności umysłowe związane z danym planem oraz moralne i religijne zdolności, jako motywy pochodzące od sprawiedliwości i miłości, dopingując je do realizacji planu. Ściśle mówiąc, samokontroli i cierpliwości nie możemy raczej nazwać motywami i łaskami sprawiedliwości i miłości. Są one bowiem siłą, a nie miłością, ponieważ używają siły wspierającej uczucia i działającej przez nie. Moc w stanowczości, samokontroli i wytrwałości cierpliwości często jest źle używana, to jest często jest przesadzona lub niedostateczna. W przypadku nadużycia stanowczości, samokontroli i cierpliwości dochodzi do uporu. Upór jest wynikiem przesadzenia stanowczości, samokontroli oraz wytrwałości cierpliwości, gdy są one rozwijane samolubnie i społecznie bez kontroli wyższych pierwszorzędnych łask, to jest bez kontroli zrównoważonej mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. Działanie takiego uporu widzimy u sędziego, który nie może zrozumieć, dlaczego pozostałych 11 jest tak upartych. Niemal niespotykanym przykładem ludzkiego uporu są papieże rywalizujący ze sobą w czasie Wielkiej Papieskiej Schizmy w latach 1378-1417. Jego największym przykładem jest jednak szatan. Nie jest uporem sytuacja, w której stanowczość i wytrwałość nie ustępują innym wtedy, kiedy na ustępstwo takie nie pozwalają Słowo i Duch Boży. Upór występuje wtedy, gdy Słowo Boże oraz Duch przemawiają za ustąpieniem, a do takiego ustępstwa nie dochodzi z jakiegoś grzesznego, błędnego, samolubnego lub światowego powodu. Zmienność jest przeciwieństwem stanowczości, samokontroli i wytrwałości cierpliwości. Ci, którzy posiadają tę wadę, w sposób szczególny naruszają stanowczość i wytrwałość mocy. Ciągle zmieniają swe postępowanie, plany, czyny i ustalenia. Są majstrami do wszystkiego, lecz mistrzami do niczego. Są toczącymi się kamieniami, które nie obrastają mchem. Nie można liczyć, że dokończą rozpoczętą pracę, w wyniku czego są ciężką próbą dla innych. Nigdy niczego z powodzeniem nie kończą, a ich życie niezmiennie jest porażką, często przynosząc straty i nieszczęścia innym. Niezdecydowanie to niewłaściwe użycie siły stanowczości tkwiącej w samokontroli. Ci, którzy są dotknięci tą wadą, nie mogą podjąć decyzji. Dostrzegają tysiąc zastrzeżeń co do danej drogi postępowania i niemal niczego na jej korzyść. Bez końca rozważają sprawy, które powinni byli rozstrzygnąć dawno temu. Gdy w końcu, po nazbyt długim rozważaniu danej sprawy, podejmują jakąś decyzję, często ponownie analizują dany przypadek i postanawiają zrobić coś przeciwnego lub tak bardzo wahają się z realizacją tej decyzji, że szkodzą danej sprawie. Osobom takim zwykle brakuje pewnych dominujących zasad jako podstawy podejmowania decyzji. Przesada w ciągłości także jest niewłaściwym użyciem mocy w jej elemencie cierpliwości. Niektórzy posiadają tak niezrównoważoną ciągłość, że przesadzają praktycznie ze wszystkim, czego się podejmują. Mówiąc i dyskutując, nie wiedzą kiedy przestać, pracując, nie wiedzą kiedy zrobić przerwę, a jeśli coś piszą, piszą za dużo, jeśli przemawiają, mówią za długo, jak mówcy na soborze w Bazylei. Lata od 1431 do 1449, z których niektórzy przemawiali 8, a niektórzy 13 dni non-stop, jedynie z krótkimi przerwami na niezbędny posiłek. Trwający 18 lat sobór, jak ten w Bazylei, to kolejny przykład przesadzonej cierpliwości, wytrwałości. Dobrze będzie, jeśli będziemy wolni od takiego nadużywania mocy. Wśród ludu Bożego występują oczywiście różne stopnie mocy. Niektórzy posiadają bardzo silną wolę, inni, raczej słabą, a między tymi dwoma krańcowościami mieszczą się wszelkie jej odmiany. Niektórzy początkowo niemal w ogóle nie posiadali cierpliwości, wytrwałości, lecz przez ćwiczenie osiągnęli bardzo wysoki jej poziom. Ilustracją tego jest nasz pastor, który ćwicząc tę zaletę przez całe życie, rozwinął ją do stopnia osiąganego przez bardzo nielicznych. Inni natomiast mają niezrównoważoną moc w przeciwnym kierunku, posiadają jej za dużo, w wyniku czego jest ona uporem błędnie używanej stanowczości i wytrwałości mocy. Dla nich zadaniem całego życia jest ograniczenie tego uporu do poziomu mocy, który Bóg chciałby, by jego lud posiadał. Odpowiednie wycofanie się z którejkolwiek z tych dwóch krańcowości i osiągnięcie złotego środka dobrze wyważonej i odpowiednio rozwiniętej siły woli wymaga starannej pracy. Udaje się to wiernym, którzy lojalnie poddają się boskiemu duchowi, słowu oraz opatrznościom udzielanym im przez Jezusa, sprawującego wobec nich swe urzędy nauczyciela, usprawiedliwiciela, uświęciciela i wyzwoliciela. Jeśli znajdujemy się w jednej z tych dwóch krańcowości i będziemy wiernie współpracować z Jezusem w Jego wysiłkach doprowadzenia nas do tego złotego środka, z pewnością odniesiemy w tym sukces. Nie powinniśmy z tego rozumieć, że wszyscy wierni osiągną równy poziom mocy. Chociaż każdy osiągnie w charakterze zrównoważoną moc, to zależnie od różnic dziedzicznych, w otoczeniu oraz wykształceniu osiągną oni różne charaktery, jedni mocniejsze, a inni słabsze od pozostałych członków tej klasy. Także i pod tym względem gwiazda różni się od gwiazdy w chwale osiągnięć w dziedzinie charakteru, co oznacza także, że zarówno teraz, jak i w życiu przyszłym każdy będzie używany do czegoś innego. Jedni do rzeczy bardziej zaszczytnych, inni do mniej zaszczytnych. Wierni nie pozwolą na to, by z tego powodu w ich sercu budził się duch zazdrości. Ci, którym brakuje mocy, siły woli, muszą ją rozwijać. Szczególnie pomocne będą w tym trzy rzeczy. Po pierwsze, skupienie umysłu, serca i woli na takich przykładach z historii biblijnej, kościelnej i świeckiej oraz takich naukach słowa, które pobudzają do zdecydowania, determinacji i stanowczości samokontroli oraz do wytrwałej cierpliwości. Po drugie, używanie przez Ducha Świętego, wśród odpowiednich opatrzności, niezbędnego zdecydowania, determinacji, stanowczości i wytrwałości. Te dwie rzeczy pozytywnie rozwiną niezbędną wytrwałą determinację, z której powstanie siła woli. Po trzecie, należy jednocześnie brzydzić się, unikać i przeciwstawiać się wszelkim wrogom takiego rozwoju, usuwając ich z pola widzenia. Postępowanie takie uzupełni brakującą moc. Rozwijanie siły woli obejmuje jednak także pokonanie uporu i przesadnej wytrwałości. Dokonanie tego będzie wymagało zwalczenia tego zła. Przeciwstawne używanie trzech metod podanych powyżej w celu uzupełnienia braku mocy przeciw tym dwom wadom wyprowadzi lud Boży z tego przesadnego stanu i doprowadzi go do odpowiedniej miary stanowczości i wytrwałości. W ten sposób właściwie rozwijając moc. Kilka słów na temat osłabiania i tłumienia mocy. Osłabianie przede wszystkim jest wynikiem nieużywania. Podobnie do naszego ciała, którego mięśnie stają się słabe i zwiotczałe w wyniku nieużywania, nasz charakter staje się słaby i zwiotczały z powodu nieużywania naszych łask. Tak więc moc jako łaska zanika z powodu jej nieużywania. jako łaska. Często jest ona jednak tracona przez używanie woli do praktykowania grzechu, błędu, samolubstwa lub światowości. W jednej lub większej liczbie form każdego z tych rodzajów zła, ponieważ używają one siły woli w takim kierunku, który jako łaskę pozostawia ją na uboczu lub plugawi ją przez niewłaściwe jej używanie, przy czym jedno i drugie szkodzi i osłabia ją. Takie używanie może być bezpośrednie, to jest czynienie jej bezpośrednim środkiem niewłaściwego zastosowania, pośrednim sprawcą popełnianego zła lub jedynie drugorzędnym środkiem, współpracującym pod kierunkiem jakiejś bardziej aktywnej i dominującej cechy. Jednak bez względu na to, czy takie jej użycie jest bezpośrednie, pośrednie, czy też pozostaje ona całkowicie nieaktywna, podczas gdy aktywnymi czynnikami są inne, i to złe cechy, rezultatem jest osłabienie mocy. Rezultat ten jest stosunkowo gorszy i szybszy w wyniku bezpośredniego użycia, mniej zły i powolniejszy w wyniku użycia pośredniego, a najmniej zły i najwolniejszy w przypadku braku użycia. Osłabianie takie przechodzi w fazę tłumienia, gdy poziom użycia bezpośredniego, pośredniego lub jego braku przechodzi ze stanu mniejszej lub większej samowoli do zupełnej samowoli. W takim przypadku rezultatem jest całkowita ruina, która wcześniej następuje przy użyciu bezpośrednim, nieco później, przy użyciu pośrednim, a najpóźniej, przez nieużywanie mocy. Korzyści płynące z mocy jako łaski są liczne. Jest ona korzystna dla samej siebie, ponieważ posiadanie siły woli, jako samokontroli, czyni nas mocnymi w sposób umożliwiający panowanie nad nami w zwykłych warunkach dla dobra własnego i innych, pomagając w pomyślnej realizacji naszych przedsięwzięć. Ponadto wzmacnia ona nasze inne dobre cechy, ponieważ pomaga mądrości być silniejszą, czyniąc to samo wobec sprawiedliwości i miłości w ich duchu, sposobie i metodach. Pomaga też wzmacniać niższe łaski pierwszorzędne, drugorzędne i trzeciorzędne, a także nasze wszystkie uczucia. Wreszcie, czyni pomyślnymi plany tworzone przez mądrość oraz motywowane przez sprawiedliwość i miłość. Moc w jej elemencie cierpliwości, wytrwałości, jest również bardzo korzystna przede wszystkim dla siebie, a następnie dla innych cech charakteru. Zaleta ta sprawia bowiem, że właściwie panujemy nad sobą wśród trudnych i złowrogich okoliczności i warunków. Pomyślnie realizuje ona plany mądrości wśród takich trudnych okoliczności i warunków. Wzmacnia w nich skutecznie naszą mądrość w jej planach oraz naszą sprawiedliwość i miłość w używaniu przez nich właściwego ducha, sposobu i metod działania, wzmacniając również nasze wszystkie pozostałe łaski, niższe pierwszorzędne, drugorzędne i trzeciorzędne, oraz wzmacniając w dobru nasze wszystkie uczucia. Moc w swych obydwu składnikach zachowuje nas od słabości, błędów i porażek w łatwych i trudnych zarysach naszych doświadczeń. Trzecią dominującą łaską Ducha Świętego jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość to dobra wola i wynikające z niej myśli, słowa i czyny, jakie z obowiązku jesteśmy winni innym. Jej podstawą jest słuszność, gdyż jest ona tym, co prawo nakazuje i czego wymaga od wszystkich tych, którzy mu podlegają. Nie może być sprawiedliwości bez słuszności, a słuszności bez prawa. Sprawiedliwość wypływa bowiem z obowiązku i jest uznawana przez to poczucie obowiązku, które nazywamy sumieniem. Jest ona kwestią długu, jaki jesteśmy winni prawu i jakiego ono wymaga. Jest ona jednak czymś więcej niż tylko słusznością czy obowiązkiem nakazywanym i wymaganym przez prawo. Gdyby była tylko nim, stałaby się czymś zimnym, pozbawionym życia, a ludzie mogliby reagować na nakazy i wymagania prawa bez jakichkolwiek ciepłych uczuć czy odczuć. Jeśli uświadomimy sobie, że w sprawiedliwości jest pewien rodzaj miłości, zrozumiemy, że jest ona czymś więcej niż poczuciem słuszności czy obowiązku. Miłością, która cechuje sprawiedliwość, jest miłość obowiązkowa, ten rodzaj miłości, którą jesteśmy winni z obowiązku. Dlatego jedną z głównych cech sprawiedliwości jest miłość obowiązkowa. Miłość to dobra wola. Nie możemy myśleć o jakimkolwiek wyrażeniu miłości bez dobrej woli. Możemy wyobrazić sobie przejawy miłości pozbawione różnych łask, na przykład kochający rodzic dający klapsa świadomie nieposłusznemu dziecku w celu jego zmiany na lepsze nie jest łagodny, ale ma dobrą wolę, rozgniewany reformator karcący czyniących zło w celu ich naprawy, nie jest nieskwapliwy, ale ma dobrą wolę, stanowcza odmowa udzielenia hojnego daru przez kogoś, kto wie, że ten dar zaszkodzi żebrakowi, nie jest przejawem szczodrości, lecz jest przejawem dobrej woli, pełna oburzenia odmowa głosowania na skorumpowanego kandydata nie zawiera aprobaty, lecz zawiera w sobie dobrą wolę. W ten sposób moglibyśmy wskazywać na wiele innych pełnych miłości czynów, którym brakuje tej czy innej łaski, lecz nie jesteśmy w stanie wskazać na żaden przejaw miłości pozbawiony dobrej woli. Skoro dobra wola zawsze jest obecna w każdym akcie miłości, musi być ona istotą miłości. Musi więc być tą częścią istoty sprawiedliwości, która jest częścią miłości. Sprawiedliwość jest zatem miłością obowiązkową, dobrą wolą, która musi być właściwa, by taką miłość uczynić sprawiedliwością. Widzimy więc, że bez połączenia dobrej woli z obowiązkiem nie ma sprawiedliwości. Dostrzegamy zatem, że sprawiedliwość przede wszystkim jest kwestią dwóch naszych uczuć, sumienności i dobrej woli, czyli miłości, nie jest więc bezinteresowną dobrą wolą, lecz obowiązkową dobrą wolą, obowiązkową miłością. Zatem sprawiedliwość przede wszystkim jest motywem dwóch religijnych uczuć. Sprawiedliwość to jednak coś więcej niż te dwa religijne uczucia. Gdyby bowiem były nią tylko one, uczyniłoby to sprawiedliwość tylko tymi dwoma uczuciami i sprowadziłoby ją do kwestii uczucia. To prawda, że są one podstawami sprawiedliwości, a jako takie, jej siłą motywującą. Jednak sprawiedliwość to coś więcej niż tylko motyw. Motywy nie muszą bowiem przechodzić w pragnienia, nie mówiąc już o wynikających z nich myślach, słowach lub czynach. Takie motywy muszą bowiem pobudzać wolę do odpowiednich działań w postaci chęci, które mogą się pojawić lub nie, zgodnych z tymi motywami sumienności i dobrej woli. Powstające pragnienia pobudzają intelekt do odpowiedniego myślenia, to jest do myślenia sprawiedliwie oraz niemyślenia niesprawiedliwie. Co więcej, pragnienia te muszą wpływać na język, by unikał wypowiadania niesprawiedliwych rzeczy, a wypowiadał rzeczy sprawiedliwe. Pragnienia te muszą wpływać na ręce, by unikały rzeczy niesprawiedliwych, a czyniły rzeczy sprawiedliwe. Wreszcie, pragnienia te muszą wpływać na nogi, by unikały ścieżek błędu i nieprawości, a chodziły ścieżkami prawdy i prawości. Tak więc składnikami, częściami sprawiedliwości są sumienność, dobra wola oraz odpowiednie pragnienia, myśli, słowa i czyny. Sprawiedliwość stanie się dla nas jeszcze jaśniejsza, kiedy zrozumiemy jej obiekty. Jej głównym obiektem jest Bóg, drugim obiektem jest Jezus, a następnie pozostałe istoty duchowe, szczególnie nasi aniołowie stróże. Po nich są nasi bliźni w Adamie, co obejmuje ogół ludzkości, a szczególnie naszych mężów, żony, dzieci, rodziców, krewnych, przyjaciół i znajomych, zwłaszcza tych z nich, którzy są w potrzebie. Mamy także bliźnich w Chrystusie, szczególnie naszych duchowych rodziców, męża, dzieci i braci z maluczkiego statka, wielkiej kompanii, młodocianych godnych oraz usprawiedliwionych. Obiektem naszej sprawiedliwości powinniśmy nawet czynić zwierzęta, tak jak napisano, sprawiedliwy mąż jest miłosierny dla swych zwierząt. Jesteśmy winni sprawiedliwość ludziom w ich różnych organizacjach, powinniśmy postępować sprawiedliwie wobec państwa, szczególnie w zakresie respektowania, uznawania i słuchania naszego rządu i rządzących, płacenia podatków oraz zanoszenia modlitw za wszystkich sprawujących władzę. Powinniśmy postępować sprawiedliwie wobec kościoła nominalnego oraz organizacji kapitalistycznych i związkowych. Wszystkim i wszystkiemu powinniśmy oddawać to, co im się należy. Chociaż to, co należy się ludziom i rzeczom, nie jest zawsze takie samo, zgodnie z takimi różnicami powinniśmy oddawać im to, co im się należy. Z punktu widzenia sprawiedliwości jednym jesteśmy winni więcej niż innym. Bogu jesteśmy winni więcej niż komukolwiek innemu. Po nim jesteśmy winni Jezusowi więcej niż komukolwiek innemu. Jesteśmy więcej winni naszym aniołom stróżom niż aniołom stróżom innych. W Adamie więcej jesteśmy winni naszym żonom i mężom niż innym. Zaraz po nich znajdują się nasze obowiązki wobec rodziców i dzieci, następnie wobec braci i sióstr, później wobec naszych innych krewnych, potem naszych przyjaciół, którym jesteśmy winni więcej niż obcym. Jesteśmy też winni więcej naszym współobywatelom niż cudzoziemcom. Więcej jesteśmy oczywiście winni naszemu rządowi i rządzącym niż obcym rządom i rządzącym. W Chrystusie najwięcej jesteśmy winni naszemu symbolicznemu mężowi, następnie naszym symbolicznym rodzicom, potem naszym symbolicznym dzieciom i braciom z maluczkiego statka, wielkiej kompanii i młodocianych godnych, i tak dalej. Powodem tych różnic są różne stopnie naszej bliskości do nich. Im bliżsi jesteśmy im, a oni nam, tym więcej jesteśmy im winni. Na przykład, będąc najbliżej Boga i Chrystusa, jesteśmy im winni więcej niż komukolwiek innemu. Ponieważ związek męża i żony jest najbliższym ze wszystkich ziemskich związków, są oni wzajemnie sobie winni więcej niż komukolwiek innemu. Ponieważ rodzice i dzieci są bliżsi sobie, są sobie winni więcej niż na przykład przyjaciołom i znajomym. Widzimy więc, że sprawiedliwość wymaga, abyśmy w różny sposób odczuwali, pragnęli, myśleli, mówili i postępowali wobec innych, w zależności od różnych stopni naszej bliskości do nich. Bogu i Chrystusowi w sprawiedliwości powinniśmy oddawać miłość obowiązkową z całego serca, umysłu, duszy i siły. Miłowanie ich w sprawiedliwości z całego serca oznacza, że każde wyrażenie naszych uczuć artystycznych, moralnych i religijnych będzie wypływało z naszej obowiązkowej dobrej woli wobec nich i będzie wspierało taką obowiązkową dobrą wolę. W odniesieniu do uczuć religijnych oznacza to doprowadzenie do tego, by nasza wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, miłość braterska, do bliźniego, oraz bezinteresowna wypływały z naszej miłości do nich, oraz by ją wspierały. W odniesieniu do naszych samolubnych uczuć moralnych oznacza to doprowadzenie do tego, by każde wyrażenie naszego zamiłowania do samooceny, aprobaty, odpoczynku, ostrożności, skrytości, przezorności, wojowniczości, agresywności, pożywienia i żywotności wypływało z miłości do nich, oraz by ją wspierało. W odniesieniu do naszych społecznych uczuć moralnych oznacza to doprowadzenie do tego, by każdy przejaw naszej miłości do płci przeciwnej, małżeńskości, miłości rodzicielskiej, synostwa, braterskości, przyjacielskości, domatorstwa i patriotyzmu wypływał z miłości do nich oraz by ją wspierał. Gdy z miłości do nich przejawiamy odpowiednie pragnienia, myśli, słowa i czyny, spełniamy wobec nich nasze obowiązki związane z miłością obowiązkową do nich z całego serca, uczuć. Z punktu widzenia sprawiedliwości miłujemy ich naszymi wszystkimi uczuciami artystycznymi, gdy sprawiamy, że każdy przejaw naszego zamiłowania do tego co wzniosłe i piękne w naturze i sztuce, muzyce, poezji, malarstwie, rzeźbie i architekturze, oratorstwie, aktorstwie, humorze, towarzyskości i tworzeniu wypływa z obowiązkowej miłości do nich i ją wspiera. Dopełniamy ją, gdy sprawiamy, że nasze odpowiednie pragnienia, myśli, słowa i czyny wypływają z miłości obowiązkowej do nich i wspierają ją. Miłujemy ich z całego umysłu, gdy sprawiamy, że każde wyrażenie naszych władz postrzegania, zapamiętywania, wyobraźni i rozumowania wypływa z miłości do nich i wspiera ją. Dopełniamy tę część naszej obowiązkowej miłości do nich, gdy sprawiamy, że nasze pragnienia, myśli, słowa i czyny wypływają z takiej miłości i wspierają ją. Miłujemy ich z całej duszy, gdy sprawiamy, że każda zdolność naszej istoty wyraża się z powodu obowiązkowej miłości do nich i wspiera ją. Doskonalimy ją, gdy sprawiamy, że każde odpowiednie pragnienie, myśl, słowo i czyn wypływa z takiej miłości obowiązkowej i wspiera ją. Z punktu widzenia sprawiedliwości miłujemy ich z całej siły, gdy sprawiamy, że każdy przejaw naszej siły woli, samokontroli i cierpliwości, wytrwałości, wypływa z takiej miłości obowiązkowej i wspiera ją, co w pełni następuje wtedy, gdy sprawimy, że każde pragnienie, myśl, słowo i czyn wypływa z takiej miłości obowiązkowej i wspiera ją. W ten sposób w krótkości wyjaśniliśmy prawo sprawiedliwości wobec Boga i Chrystusa. Istnieje solidna podstawa i pełne uzasadnienie dla wymagania przez Boga w sprawiedliwości takiej obowiązkowej miłości dla siebie i Jezusa, oraz wynikających z tego efektów w pragnieniach, myślach, słowach i czynach. Jego wymaganie jest właściwe z powodu dobra, jakie wyświadczył całej ludzkości w stworzeniu i opatrzności. Zwróćmy uwagę na niektóre z tych dobrodziejstw. Życzliwością z jego strony było to, że w ogóle pozwolił nam zaistnieć. Okazał się jeszcze bardziej życzliwy przez to, że pozwolił nam zaistnieć na najwyższym poziomie ziemskiej egzystencji, jako ludziom obdarzonym ciałem z cudownymi organami i zdolnościami, z umysłem zdolnym do postrzegania, zapamiętywania, wyobrażania i rozumowania, z sercem obdarzonym cudownymi władzami moralnymi, zarówno samolubnymi, jak i społecznymi, z niezwykłymi zdolnościami artystycznymi pod względem tego co wzniosłe i piękne w naturze i sztuce, oraz z sercem ozdobionym zdolnościami religijnymi w postaci wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności, miłości braterskiej, do bliźniego, i bezinteresownej. Życzliwością z jego strony było umieszczenie nas na pięknej i urodzajnej ziemi, bogato zaopatrzonej w klimat, atmosferę, pory roku, żyzność, schronienie oraz dobra zaspokajające nasze ziemskie potrzeby. Dobrodziejstwem z jego strony było pozwolenie nam zaistnieć, a przynajmniej żyć w jednym z najlepszych krajów na ziemi, z jego przyjaznym rządem, prawami i duchem, w radowaniu się tak wielkimi udogodnieniami w życiu oraz wolnością i szczęściem. Błogosławieństwem z jego strony jest to, że żyjemy w takiej cywilizacji, wśród bezpłatnych sposobności edukacyjnych oraz w sprzyjających warunkach do pracy i działalności gospodarczej. Są to niektóre z jego błogosławieństw twórczych. Także ludzkości opatrznościowo udzielił on wielu dobrodziejstw. Zapewnia odpowiednie odzienie, pożywienie i schronienie. Daje deszcz i słońce, bez względu na to, czy ludzie są dobrzy, czy źli. Chociaż ludzkość w stanie klątwy jest rodem skazańców skazanych na ciężką pracę w celu podtrzymania życia, Bóg traktuje ich o wiele lepiej, niż jakiekolwiek państwo traktuje swych skazańców, zapewniając im lepsze pożywienie, odzienie i warunki mieszkaniowe, udzielając im większej wolności i tworząc lepsze sposobności do rozwoju fizycznego, umysłowego, artystycznego, moralnego i religijnego. Chroni on od klęsk większość ludzi i stawia wokół nich zabezpieczenie przed ich oprawcami, każdego dnia obdarowując ich korzyściami. Skoro takie są dobrodziejstwa, którymi ich błogosławi, ludzie powinni miłować go z całego serca, umysłu, duszy i siły, z wdzięcznej dobrej woli za dobro, jakie im wyświadcza. Do tych błogosławieństw dochodzą jeszcze korzyści religijne, przy pomocy których czyni im dobro. Niektóre z nich dotyczą całego rodzaju ludzkiego. Pozbawił on niebiosa swego najdroższego skarbu i posłał swego jednorodzonego syna, syna swego serca, na świat, poniżając go w naturze, zaszczycie i urzędzie, jakie posiadał zaraz po ojcu, by dla dobra całej ludzkości stał się istotą ludzką. Następnie oddał go na ofiarniczą śmierć, by mógł on stać się odkupicielem całego rodzaju ludzkiego ze stanu odłączenia od Boga w grzechu, degradacji i śmierci do stanu pojednania, w celu uzyskania sprawiedliwości i wiecznego życia. Ponadto, zaprasza wszystkich do pokuty, by mogli uzyskać błogosławieństwa zapewnione dla nich przez ofiarę Chrystusa. Z pewnością są to korzyści zwiększające obowiązek ludzkości do miłowania Boga i Chrystusa z całego serca, umysłu, duszy i siły. Następujące błogosławieństwa udzielane są tylko tym, którzy na nie reagują, choć w dobrej wierze są przez Boga oferowane znacznie większej liczbie ludzi od tych, którzy reagują na Jego łaskawe oferty. Wszystkim tym, którzy szczerze wierzą Jego obietnicy, że dzięki Chrystusowi przebaczy ich grzechy, że przypisze im sprawiedliwość Chrystusa, że przyjmie ich do społeczności ze sobą oraz że pomoże im prowadzić sprawiedliwe życie. Łaskawie udziela on tych czterech błogosławieństw. Błogosławieństwa te zwiększają ich obowiązek miłowania Boga i Chrystusa z całego serca, umysłu, duszy i siły, jednocześnie pomnażając zdolność do czynienia tego. Przez cały okres powołania wieku Ewangelii Bóg zapraszał tych, którzy przyjęli te cztery błogosławieństwa, skupione w usprawiedliwieniu z wiary, do poświęcenia się Jemu w celu kroczenia śladami Chrystusa, aby cierpieć na rzecz boskiego planu i rozwijać charakter podobny do Niego. Tych, którzy wtedy przyjmowali to zaproszenie, błogosławił przez spładzanie do boskiej natury, przez udzielanie im sposobności cierpienia i powstawania w życiu z Chrystusem, zapewniając wszelką niezbędną pomoc w realizacji tych dwóch rzeczy i zachęcając ich w tym nadzieją uzyskania boskiej natury i współdziedzictwa z Chrystusem. Ci, którzy są wierni w takim poświęceniu, dostępują tych wspaniałych nagród, a wszystko to zwiększa ich zobowiązanie do miłowania Boga i Chrystusa z całego serca, umysłu, duszy i siły, jednocześnie powiększając ich zdolność do wywiązania się z tego obowiązku. Następnie udziela takim wiernym zwycięstwa we wszystkich bitwach związanych z ich bojem przeciwko grzechowi, błędowi, samolubstwu i światowości, wymierzonym przeciwko nim przez szatana, świat i ciało. Ostatecznie udziela im zwycięstwa w całym tym boju, a wszystko to zwiększa ich zobowiązanie do miłowania Boga i Chrystusa z całego serca, umysłu, duszy i siły, powiększając ich zdolność do czynienia tego. Widzimy więc, że w różnym stopniu, przez różne udzielane im błogosławieństwa, w zależności od różnych stopni doświadczeń z życzliwością Boga, wszyscy są zobowiązani do miłowania Boga i Chrystusa z całego serca, umysłu, duszy i siły z powodu dobra, jakie On im wyświadcza. Gdy czynią to w motywach, pragnieniach, myślach, słowach i czynach wypełniają sprawiedliwość wobec Boga i Chrystusa. Następną grupą, której jesteśmy winni miłość obowiązkową, sprawiedliwość są nasi bliźni. Prawo miłości obowiązkowej do bliźniego mówi, że powinniśmy go miłować jak samego siebie, Ewangelia Marka rozdział 12 werset 31. Nie oznacza to, że wszystkich mamy miłować w równym stopniu. Pomijałoby to różne stopnie bliskości bliźniego, które ograniczają stopień naszej miłości do bliźniego. Nie oznacza to także, że w pragnieniach, myślach, słowach i czynach mamy zachowywać się tak samo w stosunku do każdej jednostki. Także i w tym przypadku pominięte byłyby różne stopnie bliskości bliźniego, które zawsze muszą warunkować stopień naszej miłości, jak również nasze pragnienia, myśli, słowa i czyny. Oczywiste jest, że w pragnieniach, myślach, słowach i czynach w miłości nie powinniśmy czynić tego samego w stosunku do obcych, co czynimy w stosunku do członków naszych własnych rodzin. Ponadto, z powodu naszych ograniczeń, nie możemy wobec wszystkich czynić w miłości obowiązkowej tego, co czynimy dla członków naszych rodzin. W Ewangelii Mateusza rozdziale 7 wersecie 12 Jezus wyjaśnił, co oznacza miłowanie bliźniego jak samego siebie. Werset ten nie oznacza, że mamy czynić bliźniemu wszystko to, czego sobie życzy, ponieważ on często chce, abyśmy czynili zło. Oznaczałoby to, że jego wolę przyjmujemy za naszą regułę postępowania, podczas gdy w poświęceniu zrezygnowaliśmy z woli innych, gdy wolę Boga przyjęliśmy za naszą własną. Werset ten nie oznacza też, że mamy czynić bliźniemu to, czego my pragniemy, ponieważ niekiedy również i my pragniemy zła. Równałoby się to przyjęciu naszych pragnień jako reguły naszego postępowania, podczas gdy w poświęceniu za naszą regułę postępowania przyjęliśmy wolę Boga. Co zatem oznacza ta reguła? Jeśli będziemy pamiętali, że w Ewangelii Mateusza rozdziale 7 wersecie 12, tak jak i w pozostałej części kazania na górze, Jezus mówił do swych uczniów, znajdziemy klucz do jego znaczenia. Uczniowie przyjęli wolę Boga za własną, a zatem pragnęli dla siebie tylko tego, czego Bóg chciał, by dla siebie pragnęli. Reguła ta oznacza więc, że innym czynimy to, co chcielibyśmy, czyniąc boską wolę, by oni czynili nam. Prowadzi to jednak do kolejnego pytania, czego Bóg życzy sobie, abyśmy chcieli, by nasz bliźni czynił nam w motywach, myślach, słowach i czynach, gdyby on był na naszym, a my na jego miejscu? Bóg życzy sobie, abyśmy szanowali, umożliwiali i chronili go w korzystaniu przez niego z jego niezbywalnych praw. jakie one są. Nie posiadamy oczywiście żadnych niezbywalnych praw jeśli chodzi o Boga, ponieważ przez grzech Adam stracił dla siebie i dla nas wszystkie swoje prawa wobec Boga. Chociaż nie mamy żadnych praw wobec Boga, mamy pewne niezbywalne prawa wobec człowieka. Odpowiadają one naszym zdolnościom fizycznym, umysłowym, artystycznym, moralnym i religijnym. Mamy prawo używać ich wszystkich tak, jak chcemy, pod warunkiem, że czynimy to w zgodzie z prawami innych do używania ich niezbywalnych praw w ich zdolnościach. Nasze fizyczne niezbywalne prawa to te związane z dobrym samopoczuciem naszego ciała, prawem do żywności, odzienia, schronienia, zdrowia, życia, ruchu, pracy, odpoczynku i tym podobne, zgodnie z prawami innych do korzystania z ich praw. Nasze umysłowe niezbywalne prawa to te, związane z dobrym samopoczuciem naszego intelektu, co oznacza prawo do używania władz postrzegania, zapamiętywania, wyobraźni i rozumowania, zgodnie z prawami innych do czynienia tego. Nasze artystyczne niezbywalne prawa to te, związane z dobrym funkcjonowaniem naszych zdolności artystycznych, co oznacza używanie przez nas zamiłowania do tego co wzniosłe i piękne w naturze i sztuce, szczególnie w poezji, muzyce, malarstwie, rzeźbie, architekturze, oratorstwie, humorze, towarzyskości i tworzeniu, których możemy używać tak jak chcemy w harmonii z prawami innych. Nasze niezbywalne prawa religijne to te, związane z naszymi relacjami z Bogiem oraz człowiekiem w jego relacjach z Bogiem, co oznacza dowolne używanie przez nas wiary, nadziei, samokontroli, pobożności, miłości braterskiej i bezinteresownej, pod warunkiem, że czynimy to w harmonii z prawami innych. Nasze niezbywalne prawa moralne to te, związane z naszym stosunkiem do samych siebie i innych ludzi, co oznacza, że w zgodzie z prawami innych możemy w dowolny sposób używać samooceny, aprobaty, odpoczynku, bezpieczeństwa, skrytości, przezorności, wojowniczości, agresywności, apetytu, żywotności, miłości do płci przeciwnej, małżeńskości, miłości rodzicielskiej, synostwa, braterskości, przyjacielskości, domatorstwa i patriotyzmu. Używanie tych praw zgodnie z prawami innych w stosunkach człowieka z człowiekiem jest boską wolą wobec człowieka. Wiemy zatem, co Bóg życzy sobie, by było nam czynione w motywach, pragnieniach, myślach, słowach i czynach w naszych relacjach z bliźnimi. Powinniśmy czynić to wobec naszych bliźnich. Właśnie to kryje się pod słowami, wszystko co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, wy im czyńcie. Jest to pozytywna strona złotej reguły wobec człowieka. Z pewnością pobudzi nas ona do czynienia bliźniemu dobra w motywach, pragnieniach, myślach, słowach i czynach. Jest jednak także strona negatywna, która będzie powstrzymywać nas od czynienia mu zła w motywach, pragnieniach, myślach, słowach i czynach, ponieważ nie chcemy, aby on czynił nam zło w motywach, pragnieniach, myślach, słowach i czynach. Jeśli jesteśmy rodzicami, powstrzyma nas to przed czynieniem zła naszym dzieciom. Na przykład, powstrzyma nas od tyranizowania ich, pogardzania lub braku sympatii dla nich, czy też zaniedbywania ich potrzeb i rozwoju fizycznego, umysłowego, artystycznego, moralnego i religijnego. Jeśli jesteśmy dziećmi, powstrzyma nas od braku ufności, szacunku czy sympatii oraz od niesłuchania naszych rodziców, a także od braku troski o nich u schyłku ich życia. Jeśli jesteśmy mężami, powstrzyma nas od tyranizowania naszych żon, braku ufności i szacunku, nieuznawania, lekceważenia lub braku sympatii dla nich, a także zaniedbywania ich potrzeb fizycznych, umysłowych, artystycznych, moralnych lub religijnych, czy też od niewierności małżeńskim ślubom. Jeśli jesteśmy żonami, powstrzyma nas od dręczenia, braku ufności, szacunku i uznania, od lekceważenia i braku sympatii, od zaniedbywania naszych mężów fizycznie, umysłowo, artystycznie, moralnie czy religijnie, a także od niewierności małżeńskim ślubom. W odniesieniu do bliźnich oznacza to, że w żaden sposób nie powinniśmy wyrządzać im szkody fizycznie, umysłowo, artystycznie, moralnie czy religijnie, że w żadnym wypadku nie powinniśmy uwodzić męża czy żony innego, by okazali się niewierni swym małżeńskim ślubom. Oznacza to, że nie wyrządzamy żadnej szkody wobec nich czy ich dóbr. Oznacza, że nie żywimy złych domysłów przeciwko nim, że nie interpretujemy źle ich motywów, pragnień, myśli, słów i czynów, że nie używamy naszych słów, spojrzeń, gestów i czynów dla podkopania ich reputacji, że powstrzymujemy się przed wszelkimi oszczerstwami i plotkami na ich temat, że w żaden sposób nie wykorzystujemy naszych wpływów dla ich szkody, że w zły sposób nie pragniemy niczego, co należy do nich w rodzinie, biznesie i społeczeństwie. Jakże wielkiemu złu zapobiega stosowanie złotej reguły w negatywnym aspekcie wobec człowieka. Ileż zła wyrządza jej zaniedbywanie, zła, które zniknęłoby, gdyby była ona praktykowana. Złota reguła wobec Boga i człowieka jest oczywiście moralnie zdrową zasadą. Z punktu widzenia sprawiedliwości reguluje ona każdy motyw, pragnienie, myśl, słowo i czyn w naszych relacjach wobec Boga i człowieka. Jej stworzenie jest niezawodnym dowodem wszechwiedzy jej Twórcy. W swej wyjątkowej zwięzłości z etycznego punktu widzenia sprawiedliwość obejmuje każdy możliwy motyw, pragnienie, myśl, słowo i czyn człowieka w relacji z Bogiem, Chrystusem, aniołami, bliźnimi oraz zwierzętami i ptactwem. Nie można sobie wyobrazić moralnie wolnej jednostki w dowolnych okolicznościach czy stanie, w jakiejkolwiek z powyższych relacji, które nie byłyby objęte tą złotą regułą. By określić jedynie zewnętrzne relacje człowieka z jego bliźnimi, człowiek stworzył prawa obejmujące te relacje, których samo wymienienie wypełnia tysiące olbrzymich tomów, stale wzbogacanych w celu sprostania ciągle narastającym zawiłościom tych relacji. Lecz nawet i wtedy nie jest one w stanie odpowiednio objąć ich w harmonii z niezbywalnymi prawami człowieka. Natomiast Bóg w krótkich zdaniach: będziesz miłował Pana, Boga Twego, ze wszystkiego serca, duszy, myśli i siły oraz będziesz miłował bliźniego Twego, jak samego siebie, podał dwa prawa, które z punktu widzenia sprawiedliwości obejmują motywy, pragnienia, myśli, słowa i czyny wszystkich rozumnych istot, gdyż druga reguła rządzi relacjami człowieka w odniesieniu do aniołów, jak i zwierząt. To prawda, że obecnie nie możemy mieć społeczności z aniołami, ponieważ Bóg nie dozwolił na to w celu ochronienia nas przed zwodzeniem upadłych aniołów, którzy udają dobrych, by wzbudzić nasze zaufanie do nich i tym łatwiej nas zwieść. Powinniśmy jednak przejawiać dobrą wolę wobec aniołów, a w jej ramach powinniśmy przestrzegać złotej reguły wobec nich tak, byśmy nie stawiali na ich drodze przeszkód, lecz pomagali im w ich służbie. Dotyczy to zwłaszcza aniołów stróżów, których praca na naszą korzyść jest często utrudniana i powiększana przez to, że w takiej pracy nie postępujemy wobec nich tak, jak chcielibyśmy, by oni postąpili wobec nas, gdyby nasze miejsca zostały zamienione. Druga część złotej reguły odnosi się także do naszego stosunku wobec zwierząt. Powinniśmy czynić im to, co chcielibyśmy, by było czynione wobec nas, gdybyśmy my byli na ich miejscu, a one na naszym. Dlatego powinniśmy być miłosierni i życzliwi dla nich, tak jak chcielibyśmy, by miłosierdzie i życzliwość było okazywane nam, gdyby nasze miejsca zostały zamienione. Służące nam zwierzęta odpowiedzą na takie miłosierdzie i życzliwość, stając się uległymi i łagodnymi wobec nas, o czym wielu wie na podstawie swych kontaktów z psami, końmi, krowami, owcami, kozami, ptakami i tym podobne. Zakresem działania złotej reguły jest królestwo ducha, ludzi, płazów, ryb, ptactwa i zwierząt. Dlatego wobec nich wszystkich, a szczególnie wobec zakresu pierwszego i drugiego, musimy postępować z punktu widzenia sprawiedliwości. Obejmuje to Boga i Chrystusa w ich wszystkich relacjach wobec nas i naszych wobec nich, w stworzeniu, opatrzności, odkupieniu, oświeceniu, usprawiedliwieniu, uświęceniu i wyzwoleniu, powinniśmy dokładać starań, by wypełniać pierwszą część złotej reguły. W stosunku do aniołów jest ona ograniczona do ich opatrznościowej opieki nad nami, i to we wskazany powyżej sposób. W stosunku do naszych bliźnich działa ona we wszystkich ludzkich relacjach, szczególnie w domu, państwie, kościele, szkole, biznesie, finansach, świecie pracy, ubezpieczeniach oraz towarzystwach świeckich i religijnych. Jej wrogami, którzy dążą do jej udaremnienia, zablokowania, wypaczenia i przekręcenia, są niektórzy wrogowie mądrości, mocy i miłości, to znaczy grzech i błąd, wykorzystywane przez szatana, świat i ciało. Z punktu widzenia sprawiedliwości ma ona regulować nasze relacje z Bogiem, Jezusem, aniołami, ludźmi oraz zwierzętami. Sprawiedliwość jest nadużywana grzechami przez popełnienie i grzechami przez zaniechanie. Równie często jest nadużywana przez zbyt ścisłe egzekwowanie jej litery z pogwałceniem jej ducha. Na przykład gdy ktoś obstaje przy swej racji z całkowitym pominięciem miłosierdzia, które także jest wymogiem sprawiedliwości w naszych kontaktach z bliźnimi w złych warunkach klątwy. Michała rozdział 6 werset 8. Poświęconym niekiedy przytrafia się to nadużycie z powodu niezrównoważonej gorliwości ofiarowania z pominięciem praw innych. Na przykład mąż lub ojciec zaniedbujący swe obowiązki wobec żony i dzieci, by więcej badać i służyć prawdzie, żona lub matka zaniedbująca swe obowiązki wobec męża i dzieci, by więcej badać i służyć prawdzie, dzieci zaniedbujące swe obowiązki wobec rodziców, by więcej badać i służyć prawdzie. Pracownik zaniedbujący swe obowiązki wobec pracodawcy, by więcej badać i głosić prawdę, a także obywatel zaniedbujący swe obowiązki wobec państwa, na przykład przez tak szczodre udzielanie na rzecz głoszenia prawdy, że nie może płacić podatków i staje się ciężarem dla społeczeństwa. Tacy poświęcają prawa innych, a więc postępują niesprawiedliwie, przynosząc łupiestwo na ofiarę całopalenia ku wielkiemu niezadowoleniu Boga, Izajasza rozdział 61 werset 8. Wystrzegajmy się wszelkich takich nadużyć jako wysoce szkodliwych. Powinniśmy powiedzieć kilka słów na temat słuszności rozwijania i praktykowania przez nas sprawiedliwości. Pierwsza część sprawiedliwości, miłowanie Boga i Chrystusa z całego serca, umysłu, duszy i siły, jest oczywiście słuszna, ponieważ oni, Bóg jako źródło, a Jezus jako narzędzie, udzielili nam wszelkiego dobra, jakim jesteśmy, jakie posiadamy oraz jakim mamy nadzieję być i posiadać. Na pewno to zrozumiemy, Jeśli właściwie zastanowimy się nad korzyściami, jakich nam udzielają w postaci stworzenia, opatrzności, odkupienia, pouczenia, usprawiedliwienia, uświęcenia i wyzwolenia. Czyny te zobowiązują nas wobec nich za wszystko to, czym jesteśmy i posiadamy, oraz czym mamy nadzieję być i posiadać. Dlatego jest całkowicie właściwym z ich strony wymagać jako ich prawo, a z naszej strony okazywać, jako nasz obowiązek, miłość z całego serca, umysłu, duszy i siły wraz z odpowiednimi pragnieniami, myślami, słowami i czynami. Dowodzi to słuszności pierwszej części sprawiedliwości jako rozsądnej rzeczy wymaganej przez Boga, a okazywanej przez nas. Kilka faktów potwierdza słuszność drugiej części sprawiedliwości, miłowania bliźniego jak samego siebie. Przede wszystkim to, że tego wymaga od nas Bóg, nasz jedyny i wyłączny dobroczyńca i władca, któremu jesteśmy winni miłość z całego serca, umysłu, duszy i siły, wraz z odpowiednimi pragnieniami, myślami, słowami i czynami, co sprawia, że słusznym jest, byśmy ze względu na niego miłowali bliźniego jak samego siebie. Chociaż ten powód słuszności i miłowania bliźniego jak samego siebie jest przekonujący, Bóg daje nam powód dodatkowy. Jest nim fakt, że jedynym sposobem, w jaki możemy uzyskać szacunek i uznanie dla naszych niezbywalnych praw ze strony naszych bliźnich, jest szanowanie i uznawanie ich niezbywalnych praw. Sytuacja jest bowiem następująca. Stale pozostajemy w kontakcie z innymi, którzy korzystając ze swoich niezbywalnych praw, w większym lub mniejszym stopniu ciągle zderzają się z nami, korzystającymi z własnych niezbywalnych praw, i na odwrót. Nie można pozwolić na takie ścieranie się, ponieważ bylibyśmy w stanie ciągłej i niekończącej się walki. Zatem jedynym sposobem cieszenia się pokojowym, zadowalającym i rozsądnym korzystaniem z naszych niezbywalnych praw jest szanowanie i uznawanie prawa innych do czynienia tego samego. Można to osiągnąć tylko wówczas, gdy każdy człowiek miłuje drugiego jak samego siebie i okazuje wobec innych te same pragnienia, myśli, słowa i czyny, jakich pragnie, by były okazywane jemu, gdyby on był na ich miejscu, a oni na jego. Na podstawie drugiego powodu praktykowania drugiej części złotej reguły widzimy więc, że nie jest ona przypadkową regułą narzuconą rodzajowi ludzkiemu w sprawowaniu samowolnej władzy ze strony Boga, lecz jest oparta na istocie warunków panujących wśród ludzi. Dlatego jest ona bardzo rozsądną regułą postępowania z punktu widzenia sprawiedliwości wobec człowieka. Gdyby reguła ta była przestrzegana, natychmiast położyłaby kres konfliktowemu, niezadowalającemu, smutnemu i złemu postępowaniu człowieka wobec człowieka, natychmiast prowadząc do bardzo pokojowego, zadowalającego, szczęśliwego i sprawiedliwego postępowania człowieka wobec człowieka. Jak mądrość, moc i miłość, tak i sprawiedliwość jest łaską, którą powinniśmy rozwijać. Najlepszym sposobem rozwijania jej wobec Boga, Chrystusa i innych jest pobożne i naśladujące ich rozmyślanie o używaniu przez nich sprawiedliwości wtedy, gdy taką sprawiedliwość praktykują. Istnieje pewne zastosowanie sprawiedliwości ze strony Boga jako źródła oraz Jezusa jako narzędzia, którego nie powinniśmy naśladować, to jest wykonywanie pomsty. Oni mają prawo wykonywać sprawiedliwość karząc zło, ponieważ Bóg jest najwyższym prawodawcą, a także najwyższym sędzią swego prawa. Dlatego musi wymierzać stosowne kary. Jezus jest natomiast jego narzędziem w tym dziele. Mają więc oni prawo żądać sprawiedliwości i karać jej naruszanie. usprawiedliwiając wymierzanie przez nich sprawiedliwości w postaci karania. Pismo Święte wyraźnie jednak odmawia nam takiego prawa. Rzymian rozdział 12 wersety 17 i od 19 do 21. Jeśli staniemy się członkami maluczkiego statka w chwale, połączymy się z Jezusem jako narzędzia Boga w wymierzaniu kar sprawiedliwości. Dopóki jednak jesteśmy w ciele, powinniśmy się od tego powstrzymywać. Czyniąc sprawiedliwość, powinniśmy więc naśladować ich w czynieniu jej, lecz nie w wymaganiu jej w postaci karania tych, którzy nas krzywdzą. Nie należy tego rozumieć jako potępienie rodziców w rodzinie i rządzących w państwie za wymierzanie kar, tych pierwszych swym dzieciom, a drugich swym poddanym, jeśli ci czynią zło, ponieważ we właściwym dla nich zakresie są oni narzędziami Boga w tym dziele. Rzymian rozdział 13 werset 4, Przypowieści Salomonowe rozdział 13 werset 24, rozdział 23 wersety 13 i 14. Innym dobrym sposobem rozwijania sprawiedliwości wobec Boga i Chrystusa jest wdzięczne rozmyślanie nad ich wielką życzliwością dla nas w stworzeniu, opatrzności, odkupieniu, pouczaniu, usprawiedliwieniu, uświęceniu i wyzwoleniu oraz poddawanie się wpływowi takich rozmyślań. Stopniowo całkowicie napełni to serce, umysł, duszę i siłę miłością do nich, wraz z odpowiednimi pragnieniami, myślami, słowami i czynami. Pierwsza metoda podana w niniejszym akapicie, pobożne rozmyślanie i naśladowanie sprawiedliwego postępowania Boga i Chrystusa z ich poddanymi, udzieli nam siły do miłowania bliźniego. Myśl, że taka jest ich wola, byśmy to czynili, jeśli miłujemy ich z całego serca, umysłu, duszy i siły, z pewnością pomoże nam w miłowaniu bliźniego jak samego siebie. Także myśl i poddanie samych siebie faktowi, iż inni posiadają takie same niezbywalne prawa co my, a także pragnienie, by były one szanowane i przestrzegane wobec nich, tak jak my pragniemy, aby szanowane i przestrzegane były nasze, pomoże nam miłować ich jak samych siebie. Sprawiedliwość wobec Boga, Chrystusa i człowieka może być i jest osłabiana oraz tłumiona. Poważnymi czynnikami osłabiającymi sprawiedliwość są grzechy słabości i ignorancji oraz grzechy częściowej słabości, ignorancji i samowoli. Grzechy takie zmierzają bowiem w kierunku przeciwnym niż sprawiedliwość, a im bardziej się na nie przyzwala, tym bardziej osłabiają one sprawiedliwość, ponieważ bez względu na to, czy są grzechami popełnianymi czynem czy grzechami zaniechania, osłabiają sumienność oraz miłość do Boga i Chrystusa, niezależnie od tego, czy są popełniane bezpośrednio czy pośrednio przeciwko nim, wtedy, gdy są grzechami przeciwko bliźniemu. Popełniane przeciwko bliźniemu zarówno jako grzechy popełnione czynem, jak i grzechy zaniechania, osłabiają sumienność i miłość do bliźniego. Nawet małe grzechy mają ten osłabiający wpływ na sprawiedliwość. Podobnie, niewielkie błędy stępiają ostrze sumienności i dobrej woli sprawiedliwości wobec Boga i człowieka. Sprawiedliwość może być jednak stłumiona całkowicie. Następuje to przez w pełni świadomy grzech i poważne błędy, szczególnie w postaci błędów przeciwko okupowi i udziałowi Kościoła w ofierze za grzech. Stanowią one grzech na śmierć. Żydów rozdział 6 wersety od 4 do 8, rozdział 10 wersety od 26 do 29. 1 Jana rozdział 5 werset 16. Czuwajmy i módlmy się, by nie pojawiały się małe grzechy i zwyciężajmy je. Ochroni nas to przed osłabianiem i tłumieniem sprawiedliwości. czwartą wspaniałą i dominującą łaską Ducha Świętego jest miłość rozumiana jako różna od sprawiedliwości. Różnica zwykle wskazywana jest przez nazywanie tej drugiej miłością obowiązkową, a tej pierwszej miłością bezinteresowną. Istotą obydwu jest dobra wola. Istnieje jednak pewna różnica pomiędzy ich dobrymi wolami. Dobra wola sprawiedliwości opiera się na poczuciu obowiązku, natomiast dobra wola miłości, na przywileju, nie będącym obowiązkiem. Zdefiniowaliśmy już sprawiedliwość, tak więc teraz zdefiniujemy miłość. Jest nią dobra wola, która na podstawie umiłowania dobrych zasad i wyrażając się umiłowaniem i życzliwą jednością z tymi, którzy są w harmonii z dobrymi zasadami, współczuciem dla tych, którzy są traktowani niezgodnie z dobrymi zasadami lub sami nie są w harmonii z nimi. W wyniku takiej oceny, jedności i współczucia z radością ofiaruje życie w celu wspierania dobrych zasad w interesie boskiego planu dla błogosławienia innych. Kilka wyjaśnień tej definicji pomoże w jej zrozumieniu. Definicja ta jest dość długa z powodu złożonego charakteru miłości. Z negatywnego punktu widzenia można zauważyć, iż w definicji tej nie ma pojęcia obowiązku. Jest tak dlatego, że jej źródło jest całkowicie odmienne od sprawiedliwości, której podstawą jest pojęcie obowiązku. Miłość wprost przeciwnie, za swą podstawę ma umiłowanie dobrych zasad. Znajduje w nich świętą przyjemność. Przez dobre zasady rozumiemy prawdę i jej ducha. Tak więc miłość bezinteresowna znajduje przyjemność nie w błędzie i jego duchu, lecz w prawdzie i jej duchu. 1 Koryntów rozdział 13 werset 6. Na tej podstawie, fundamencie, zbudowana jest nadbudowa, którą możemy nazwać domem pięknej miłości. Rozkoszowanie się prawdą i jej duchem w naturalny i logiczny sposób sprawia, iż znajduje ona przyjemność w tych, którzy w charakterze pozostają w harmonii z prawdą i jej duchem. Ponadto, rozkoszowanie się prawdą i jej duchem sprawia, że posiadacze takiej miłości odczuwają jedność umysłu, serca i woli z tymi o podobnym usposobieniu, co niesie im radość i wolność w społeczności z nimi w badaniu, głoszeniu i praktykowaniu prawdy i jej ducha oraz wiernym znoszeniu towarzyszących doświadczeń. Jednak wielu pozostających w harmonii z prawdą i jej duchem z powodu takiej harmonii jest źle traktowanych. Z tego powodu ci, którzy miłują prawdę i jej ducha, głęboko współczują osobom źle traktowanym w społeczności, co sprawia, że to złe traktowanie odczuwają tak, jak gdyby sami byli tak traktowani, a nawet jeszcze bardziej. Ponadto, wielu nie pozostaje w harmonii z prawdą i jej duchem w umyśle, sercu i woli. Umiłowanie prawdy i jej ducha sprawia, że posiadający miłość współczują, odczuwają razem z braćmi nie będącymi w harmonii z prawdą i jej duchem, a także odczuwają żal, litość dla świata w jego braku harmonii z prawdą i jej duchem. Z dotychczasowego opisu miłość jawi się jako zaleta wewnętrzna, łaska aktywna w umyśle, sercu i woli, lecz nie działająca na zewnątrz, poza daną osobą. Gdyby to było wszystko na temat bezinteresownej miłości, skończyłaby się ona wewnątrz człowieka jako uczucie, łaska wewnętrzna. Jest ona jednak czymś więcej niż tylko uczuciem, łaską wewnętrzną. Jest czymś praktycznym, zainteresowanym dobrymi uczynkami wobec innych. Także i ta myśl jest pokazana w powyższej definicji. W wyniku radowania się i współczucia ma przyjemność w ofiarowaniu życia na aktywne uczynki służenia prawdzie i jej duchowi, w interesie realizacji boskiego planu, przez błogosławienie innych prawdą i jej duchem. To krótkie wyjaśnienie miłości pokazuje, że w uczuciu i działaniu jest ona najszlachetniejszą, najwznioślejszą, najpiękniejszą i najbardziej pożyteczną z czterech wielkich łask Ducha Świętego. Jest największym ze wszystkich czterech wielkich przymiotów charakteru Boga. Zajmuje w boskim charakterze tak wysokie miejsce, iż jest jedyną z czterech łask utożsamianą z samą istotą samego Boga, ponieważ Biblia nigdzie nie nazywa Boga mądrością, mocą czy sprawiedliwością, ale nazywa Go miłością. 1 Jana rozdział 4 wersety 8 i 16. Krótkie spojrzenie na składniki boskiej miłości pomoże w jej zrozumieniu. Chociaż w naszym wyjaśnieniu definicji miłości opisaliśmy te składniki, nie omówiliśmy ich dokładnie jako takich. Zrobimy to teraz, by stały się one jaśniejsze. Pierwszym składnikiem jest jej podstawa, ocena, rozkoszowanie się dobrymi zasadami jako takimi. Jej drugim elementem jest ocena, rozkoszowanie się prawdą w jej różnych szczegółach w postaci doktryn, nauk etycznych, obietnic, napomnień, proroctw, historii i typów, a także rozkoszowanie się duchem prawdy w Bogu, Chrystusie, dobrych aniołach oraz nową wolą, duchowymi zdolnościami nowych stworzeń lub odnowionymi dobrymi ludzkimi zdolnościami godnych, jak również ich łaskami, wyższymi i niższymi pierwszorzędnymi oraz łaskami drugorzędnymi i trzeciorzędnymi. Jej trzecim elementem jest jedność ducha ze wszystkimi tymi, którzy posiadają jej drugi element. Ta jedność ducha czyni jej posiadaczy jednością w umyśle, sercu, woli, celach i ambicjach. Sprawia ona, że łączą się oni w jedności, jaką Jezus opisuje w Ewangelii Jana rozdziale 17 wersetach 11 i od 21 do 23, a Paweł, w Efezów rozdziale 4 wersetach od 4 do 6. Żadna jedność oferowana przez ten świat nie może się z nią równać. Jest to jedność Ojca i Syna oraz wszystkich tych, którzy są w jedności z nimi. Jest ona także pięknie opisana w odniesieniu do braci w Psalmie 133 wersetach od 1 do 3. Jezus opisuje ją w odniesieniu do Ojca, Syna i Kościoła w Ewangelii Jana rozdziale 17 wersetach od 6 do 26. Tylko ci, którzy ją posiadają, są w stanie właściwie ją docenić. W odniesieniu do braci jest ona także pięknie opisana w pieśni numer 23 naszego śpiewnika. Czwartym elementem miłości bezinteresownej jest współczucie dla jednych, a litość dla innych. Ponieważ jest ona oparta na umiłowaniu dobrych zasad, boli ją wszystko to, co nie jest w harmonii z dobrymi zasadami. Boli ją więc traktowanie kogokolwiek przeciwnie do dobrych zasad i dlatego głęboko współczuje tym, którzy są tak traktowani. Tak naprawdę złe traktowanie innych odbiera jako złe traktowanie siebie samej i dlatego współczuje tym, którzy są traktowani przeciwnie do dobrych zasad, odczuwając jednocześnie ból z powodu takiego traktowania. Bolejąc w ten sposób nad złem wyrządzanym Bogu, Chrystusowi i wiernym, współczuje im w tym złym traktowaniu. Z powodu złego traktowania, jakie spotyka świat ze strony szatana, także boleje i odczuwa litość dla świata z powodu takiego złego traktowania. Także w braciach i w świecie są sprawy nie będące w harmonii z dobrymi zasadami, prawdą i jej duchem. Miłość bezinteresowna oparta na umiłowaniu prawdy i jej ducha, boleje z powodu takiego braku harmonii. Z tego powodu współczuje również braciom i z tego powodu odczuwa litość nad światem. Piąty składnik miłości bezinteresownej wynika z jej poprzednich czterech elementów i wyraża się w ofierze. W wyniku oceny, rozkoszowania się dobrymi zasadami oraz tymi, którzy pozostają w harmonii z nimi, a także w wynikającej stąd jedności umysłu, serca, woli, celów i ambicji, jak również w wyniku litości dla tych traktowanych niezgodnie z dobrymi zasadami i nie będących w harmonii z nimi, z radością ofiaruje się ona na rzecz szerzenia tych dobrych zasad w realizacji boskiego planu w celu błogosławienia innych. Słowem, składnikami miłości są ocena, zasad, osób i rzeczy, jedność ducha, współczucie lub litość oraz ofiarowanie się, co czyni ją zaprawdę szlachetną zaletą. Miłość działa w odniesieniu do zasad, osób i rzeczy. Obiektami, na które oddziałuje przede wszystkim, są prawda i jej duch. Prawda to cecha motywów, pragnień, myśli, słów i czynów zgodnych z rzeczywistością. Może być religijna lub świecka, duchowa lub naturalna. Biblia jest prawdą na temat religii, szczególnie w odniesieniu do istot duchowych i ludzi. Jest prawdą na temat doktryn, przykazań, obietnic, napomnień, proroctw, historii i typów, szczególnie w odniesieniu do istot duchowych i ludzi. Oddziałuje także na ducha prawdy, który jest zgodny z dobrymi zasadami w usposobieniu, motywach, myślach, słowach i czynach. Są one dobrymi zasadami, na które oddziałuje miłość. Działa także wobec Boga, Chrystusa, ludu Pana, świata ludzkości i wrogów. Są one osobami, na które oddziałuje. Rzeczami, na które oddziałuje, są zarządzenia i związane z nimi warunki wśród ludu Bożego, jako obiekty teraźniejsze, oddziałuje też na zarządzenia i związane z nimi warunki w czasie tysiąclecia i po nim. Wśród osobowych obiektów miłości głównym jest sam Bóg. Potwierdza to Jego cudowna i doskonała harmonia z dobrymi zasadami, prawdą i jej duchem. Najbardziej wzniosły i najwspanialszy przykład takiej harmonii czyni go najwyższym obiektem miłości bezinteresownej. Harmonię tę dostrzegamy w doskonałości przymiotów Jego istoty. Jeszcze bardziej zauważamy tę harmonię w doskonałości przymiotów Jego charakteru. Wszystkie łaski posiada On w doskonałości, wyższe i niższe pierwszorzędne, drugorzędne i trzeciorzędne. Jego wyższe pierwszorzędne łaski mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości są nie tylko doskonałe, są doskonałe w najwyższym możliwym stopniu doskonałości. Nikt, nawet nasz błogosławiony Pan, nie dorównuje Mu w mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. Jego wyższe pierwszorzędne łaski pozostają w doskonałej harmonii i są najwyższym przykładem harmonii z dobrymi zasadami. W Jego wyższych łaskach pierwszorzędnych występuje doskonałe i harmonijne wzajemne połączenie mądrości jako fundamentu, mocy jako pierwszego piętra, sprawiedliwości jako drugiego piętra oraz miłości jako trzeciego piętra, jak również pozostałych łask jako dachu pięknego domu tych czterech przymiotów. Co więcej, te cztery przymioty w tym doskonałym i harmonijnym połączeniu w boskim charakterze dominują nad Jego łaskami niższymi pierwszorzędnymi, drugorzędnymi i trzeciorzędnymi, używając lub nie używając ich zgodnie z nakazami takiego połączenia. Widzimy więc, że boski charakter jest doskonały i w najwyższej harmonii z dobrymi zasadami. To samo można powiedzieć o Jego planie i dziełach. Zatem miłość bezinteresowna, kierowana do Boga w Jego osobie, charakterze, celach i dziełach, właściwie może okazywać Jemu, w wyniku radowania się prawdą i jej duchem, ocenę, jedność, współczucie i ofiarowanie się miłości bezinteresownej. Ta sama uwaga dotyczy miłości bezinteresownej kierowanej do Jezusa jako jej obiektu, ponieważ w osobie, charakterze, celach i dziełach jest on dokładnym obrazem Ojca, chociaż pod żadnym z tych względów nie jest on oczywiście równy Ojcu. Jest jednak tak bliski Ojcu w tych względach, jak stworzenie może być bliskie Stwórcy. Podobnie, lecz w mniejszym stopniu, te same cechy miłości posiadają dobrzy aniołowie jako obiekty jej działania. Jest ona kierowana nawet do pokutujących upadłych aniołów, w tych jej elementach, które mają zastosowanie w ich przypadku. Podobne uwagi, lecz w znacznie niższym stopniu, można podać w odniesieniu do braci. Jeśli radujemy się prawdą i jej duchem, to proporcjonalnie do ich bliskości do Ojca i Syna w charakterze, celach i dziełach doceniamy ich przymioty osoby, oczekując ich zmartwychwstałych ciał, oceniamy ich obecne i przyszłe dobre charaktery, cele i dzieła. Nasza jedność umysłu, serca, woli i ambicji, w wyniku radowania się prawdą i jej duchem, kierowana jest do nich w uczuciu jedności z Efezów rozdziału 4 wersetów od 4 do 6 i psalmu 133 wersetów od 1 do 3 oraz tej, o którą modlił się nasz Pan w Ewangelii Jana rozdziale 17 wersetach od 21 do 23. Jest ona też do nich kierowana we współczuciu za złe traktowanie, jakie spotyka ich ze strony ciemiężycieli, grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, wykorzystywanych przeciwko nim przez szatana, świat i ciało. Jest ona też kierowana do nich we współczuciu z powodu ich braków, wad i niedojrzałości. W wyniku takiej oceny, jedności i współczucia, miłość bezinteresowna kierowana jest do braci jako jej obiektów w ofiarowaniu się aż na śmierć w celu rozwijania ich w łasce, znajomości i służbie. Miłość podobnie będzie kierowana do świata w wyniku rozkoszowania się dobrymi zasadami, oceniania resztek obrazu Boga pozostających w ludziach po spustoszeniu upadku, litując się nad nimi z powodu ich braku harmonii z dobrymi zasadami, oraz z powodu złego traktowania, jakie spotyka ich ze strony grzechu, błędu i procesu umierania, z rąk szatana oraz wzajemnie od siebie i ich własnej deprawacji. W wyniku takiej oceny i litości miłość będzie ofiarować życie, by już teraz mogli otrzymać pewne błogosławieństwa prawdy, a w tysiącleciu, uwolnienie od tego zła i podniesienie w kierunku dobra. Chociaż miłość trudniej jest okazywać wobec wrogów w wyniku radowania się prawdą i jej duchem, ocenia ona wszelkie dobro, jakie oni posiadają, lituje się nad nimi z powodu fizycznej, umysłowej, artystycznej, moralnej i religijnej deprawacji, jaką klątwa ściągnęła na nich przez zabiegi diabła, świata i ich własnego ciała. W wyniku takiej oceny i litości ofiaruje życie w celu realizacji boskiego planu, by w tysiącleciu mogli oni dostąpić sposobności błogosławieństw. Widzimy więc, że obiektami miłości są prawda i jej duch, Ojciec, Syn, aniołowie, bracia i rodzaj ludzki, łącznie z wrogami. Zgodnie z trzema powyższymi akapitami miłość działa w sferze religijnej i społecznej. Z tego powodu poza używaniem jej wobec istot duchowych w ich różnych klasach powinna ona działać w Kościele jako swej głównej sferze wśród ludzi. Znaczna jej część będzie obejmować członków naszych rodzin, szczególnie tych z nich, którzy razem z nami są dziedzicami żywota. Natomiast innych obejmie w nadziei udzielenia im pomocy w tym kierunku. Pewna jej miara, zgodnie z ich różnymi charakterami, i tym podobne obejmie naszych władców, jak również świeckich pracodawców, a jeśli jesteśmy pracownikami, naszych współpracowników. Jeśli jesteśmy pracodawcami, będzie dotyczyć naszych pracowników, wychodząc także do naszych współobywateli i cudzoziemców. Będzie ich obejmować zgodnie z wymogami właściwej dobrej zasady, bez względu na narodowość, wyznanie, rasę, kolor skóry, płeć, rangę czy stanowisko. Ma ona jednak wrogów, którzy starają się ją zniweczyć, zablokować, ostudzić, osłabić i stłumić w jej elementach składowych i działaniu. Nasza naturalna deprawacja, a nawet nasze dobre naturalne cechy samolubne i społeczne są wrogie jej działaniu. Grzech i błąd, z powodu braku harmonii i sprzeczności z prawdą i jej duchem, starają się ją zniszczyć. Z powodu samolubstwa i błędu świat stawia wiele przeszkód na drodze jej przejawiania. Oczywiście szatan i niepokutujący upadli aniołowie zawsze są w pogotowiu, by ją zgasić. Dlatego jej rozwijanie i używanie stale odbywa się w warunkach przeszkód stawianych na drodze przez jej wrogów. Pomimo tej opozycji, u wiernych stale rozwija się ona jako zaleta i jest aktywna w działaniu. Jej główne zastosowanie polega na podnoszeniu do doskonałości charakteru tego, kto ją posiada, oczywiście w harmonii z prawdą i jej duchem, by w ten sposób wspomagać boski plan w odniesieniu do samego siebie. Jej drugim zastosowaniem jest realizowanie boskiego planu w innych, przede wszystkim dla malutkiego statka, po drugie dla wielkiej kompanii, po trzecie wobec młodocianych godnych, po czwarte wobec usprawiedliwionych, a następnie wobec nieusprawiedliwionego świata i wrogów. Często jest nadużywana, co niemal zawsze jest spowodowane brakiem informacji na temat właściwych zasad. Jednym z głównych jej nadużyć jest gorliwość bez wiedzy. Czasami łączy się z błędem, w wyniku czego wspiera błąd, prowadząc w rezultacie do zła, którego nie planowała. Na przykład wielu członków malutkiego statka pod wpływem błędu krzywdziło innych przez popieranie błędów na temat nieśmiertelności człowieka, przytomności umarłych, szczęśliwości dla sprawiedliwych i mąk dla niepobożnych zmarłych, trójcy, absolutnej predestynacji, postmilenaryzmu. Nawet największe papieskie błędy były popierane przez mężczyzn i kobiety napełnionych miłością bezinteresowną, których przykładami są Franciszek z Asyżu, Bonaventura, Michel de Molinos, Madame Guyon, Arnold, Pascal, Angelique Arnold, Święty Cyran, i tym podobne. Miłość istnieje w różnych stopniach. Jej najwyższy stopień występuje oczywiście w Bogu, który największy jej przejaw okazał prawdopodobnie w karnacji i upokorzeniu syna swego serca na śmierć za wrogów. Nie jesteśmy w stanie przynajmniej wyobrazić sobie wyższego wyrazu miłości. Kolejnym wielkim wyrazem jego miłości jest oddanie jego Kościoła, oblubienicy Chrystusa, na ofiarniczą śmierć, także za wrogów. Trzecim wielkim wyrazem jego miłości jest oddanie wielkiej kompanii na śmierć służebną za samowolne grzechy jego nieprzyjaciół, a czwartym, oddawanie godnych na śmierć we współpracy z pozostałymi dwoma klasami. Jej piątym wyrazem będzie tysiącletnie królestwo w celu błogosławienia świata życiem wiecznym dla wszystkich posłusznych. Niewiele mniejszym wyrazem wysokiego stopnia boskiej miłości jest dar jego ducha i słowa na rzecz wybranych i niewybranych. W końcu, jego przeogromną miłość ujawnia kierowanie przez niego opatrznością w sposób, który sprawia, iż wszystkie rzeczy wspólnie działają dla dobra tych, którzy go miłują. Te przejawy miłości z pewnością dają nam odpowiednie pojęcie o wysokim stopniu miłości Jehowy. We współpracy Jezusa z Bogiem w siedmiu powyższych rzeczach dostrzegamy wyrazy miłości, które choć niższe od miłości Boga w nich okazanej, niemniej jednak zaraz po nich są najwyższymi przejawami kiedykolwiek okazanej miłości. Chociaż Kościół przewyższa w miłości wszystkie pozostałe boskie stworzenia, Przypowieści Salomonowe rozdział 31 werset 29, posiada tę zaletę w wyraźnie niższym stopniu niż Jezus, i w o wiele niższym stopniu niż Bóg. Jego członkowie różnią się stopniem jej posiadania, ponieważ niektórzy z nich, tacy jak członkowie gwiezdni, posiadają ją w większej mierze niż ich współbracia. Poza maluczkim statkiem stopień miłości spada w każdej niższej klasie, a także różni się wśród członków każdej z tych klas. Z tego powodu klasa restytucyjna będzie ją posiadać w najmniejszym stopniu ze wszystkich zbawionych klas. By jednak uzyskać życie wieczne, każde stworzenie będzie musiało posiadać tę jej miarę, jaka będzie niezbędna dla niego w jego miejscu i w jego konkretnej klasie. Bóg nie udzieli bowiem wiecznego życia nikomu, kto jej nie posiada. Jej funkcja różni się w różnych zbawionych klasach, jak również w Bogu. Główną funkcją miłości w boskim charakterze jest rozwijanie miłości bezinteresownej w tych, którym udzieli on błogosławieństwa wiecznego życia. Udzieli go różnym klasom w stopniu zależnym od zdolności każdej klasy do korzystania z niego i jego używania. Chociaż każda jednostka dostępująca wiecznego życia będzie z niego korzystała i doskonale go używała zależnie od swej zdolności, zdolność taka będzie różna nie tylko w każdej klasie w odróżnieniu od innych klas, lecz także w różnych jednostkach danej klasy. Na przykład, Jezus posiada zdolność korzystania i używania, a także korzysta i używa wiecznego życia w wyższym stopniu niż jakiekolwiek inne z boskich stworzeń. Wynika to z faktu, że dzięki pomocy ze strony bezinteresownej miłości Boga rozwinął najwyższy stopień charakteru ze wszystkich boskich stworzeń. Ponieważ rozwinął najwyższy stopień charakteru ze wszystkich stworzeń, Bóg udzielił mu boskiej natury, a wraz z nią władz najwyższych zdolności wśród tych, którzy dostępują tej natury. W zależności od różnych stopni wspaniałości rozwoju charakteru pozostałej części boskiej klasy, jej poszczególni członkowie w różnym stopniu posiadają zdolność korzystania i używania wiecznego życia, ponieważ zależnie od charakteru każdej jednostki Bóg udziela różnych zdolności do korzystania i używania takiego życia. Niektórym udziela więc wyższych zdolności niż innym w boskiej klasie. Funkcja miłości polega na tym, by tym o właściwym usposobieniu zapewnić sposobności takiego rozwoju wraz z nieodzowną pomocą. Następnie, zgodnie z nakazem mądrości, przy przyzwoleniu sprawiedliwości i współpracy mocy, miłość udziela im nagrody, jaką dzięki swej wierności są zdolni otrzymać, używać i korzystać z niej. Miłość podobnie działa wobec godnych i wielkiej kompanii, różnie w odniesieniu do każdej klasy, a także w odniesieniu do poszczególnych jednostek w każdej z nich. Tak samo będzie działać wobec klasy restytucyjnej. Ta cecha działania boskiej miłości, to jest rozwijanie dobrego charakteru w innych, a następnie udzielenie im nagród różniących się stopniem w odniesieniu do klas i różnych zdolności jednostek w różnych klasach, w zależności od różnego poziomu tak rozwiniętego charakteru, wydaje się najważniejszą funkcją boskiej miłości. Swoje główne wysiłki skupia ona na osiągnięciu tych dwóch celów. Innymi słowy, Boska miłość działa przede wszystkim w celu szerzenia dobrych zasad dla błogosławienia różnych rodzajów charakteru różnymi darami, i to na różnych poziomach istnienia, zgodnie z ich odpowiednim rozwojem. Wynika to także z naszej definicji ostatniego elementu miłości, ofiarowania. Pamiętajmy jednak, iż czyni to w harmonii z trzema pozostałymi boskimi przymiotami, działającymi wspólnie tak, jak powyżej to przedstawiliśmy. We wszystkich klasach i jednostkach związanych z boskim planem, miłość, po pierwsze sprawia, że maluczkie statko ofiarniczo oddało życie w celu realizacji boskiego planu poprzez usługiwanie prawdą i jej duchem tym, którzy na nie reagują, po drugie, że wielka kompania i godni oddali życie na rzecz postępu boskiego planu, służąc innym prawdą i jej duchem, oraz że klasa restytucyjna będzie służyła boskiemu planowi bez oddawania życia, usługując sobie wzajemnie prawdą i jej duchem. Tak więc w klasach, które są zbawiane, posiada ona służebną funkcję w interesie boskiego planu w celu usługiwania Słowem i Duchem Bożym. Jeśli ktoś chce otrzymać życie wieczne, musi posiadać i rozwijać miłość. Bóg nikomu nie udzieli wiecznego życia bez krystalizacji doskonałej miłości. Dlatego musimy ją rozwijać. Najlepszym sposobem rozwijania jej wobec Boga jest pobożne rozmyślanie i szczere reagowanie na boski charakter jako taki, a szczególnie rozmyślanie i szczere reagowanie na Jego miłość, ponieważ takie rozmyślanie i szczere reagowanie na Jego cały charakter pobudzi w nas ocenę, rozkoszowanie się dobrymi zasadami w Jego charakterze, jako uosobieniu prawdy i jej ducha, udzielając nam w ten sposób pierwszego i drugiego składnika miłości. Zwłaszcza, jeśli pobożnie rozmyślamy i w ocenie, jedności, współczuciu i służbie szczerze reagujemy na Jego miłość okazywaną wobec prawdy i jej ducha, wobec Jezusa, wobec Kościoła, wielkiej kompanii i godnych, a także wobec świata i nieprzyjaciół w litości i służbie. Dzięki wpływowi takich myśli i reakcji będziemy pobudzani do miłowania Boga z powodu rozkoszowania się w dobrych zasadach, z oceny Jego wspaniałego charakteru, szczególnie miłości, z uczuciem jedności z Nim, współczuciem dla Niego z powodu złego traktowania, jakie Go spotyka, a także z radością ofiarowania życia dla Niego i Jego planu jako wyraz miłości do Niego. Rozwinie to w nas miłość wobec Boga w jej wszystkich elementach składowych. Najlepszym sposobem rozwijania miłości wobec Jezusa jest pobożne rozmyślanie i szczere naśladowanie Boga w Jego umiłowaniu Jezusa, życzliwej jedności z Nim, współczuciu dla Niego z powodu złego traktowania, jakie spotykało Go w ciele i jakie wciąż Go spotyka, a także służba dla Niego. Takie rozmyślanie i naśladowanie pobudzi w nas te same elementy miłości do Jezusa, jakie okazuje Mu Ojciec. Najlepszym sposobem rozwijania przez nas miłości do braci jest pobożne rozmyślanie i wierne naśladowanie Boga i Jezusa w umiłowaniu dobra w nich, ich życzliwej jedności z nimi, ich współczucia dla nich z powodu złego traktowania, jakie spotyka ich ze strony szatana, świata i ciała, ich współczucia dla braci w ich brakach, wadach i niedojrzałości oraz ich służbę na ich rzecz. Takie rozmyślanie i naśladowanie na pewno pobudzi w nas te same składniki miłości wobec braci. Są to jednocześnie najlepsze sposoby rozwijania przez nas miłości do świata ludzkości i naszych wrogów. Tak jak Bóg i Chrystus, z powodu swej miłości do prawdy i jej ducha, widząc złe traktowanie świata i naszych wrogów przez szatana i wzajemnie przez nich, a także ich braki i wady, ich brak harmonii z dobrymi zasadami oraz ich beznadziejny stan, litują się nad nimi i wprowadzają warunki, które obecnie niosą im pewną pomoc, a w tysiącleciu udzielą im pełnej pomocy w celu wyzwolenia ich spod klątwy. Tak i my, rozmyślając i naśladując ich postępowanie, rozwiniemy litość, miłość do nich oraz służbę na ich rzecz, szczególnie przygotowując siebie do udzielenia im w tysiącleciu pomocy, i w ten sposób rozwiniemy do nich miłość, miłość, którą Bóg w słusznym czasie wzmocni, zrównoważy i skrystalizuje w wiernych. Chociaż metoda pobożnego rozmyślania i szczerego naśladowania Boga i Chrystusa w używaniu przez nich mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości, a szczególnie miłości, jest najlepszą do stosowania przez nas w celu rozwijania, wzmacniania, równoważenia i krystalizowania miłości, są także inne odpowiednie metody, a szczególnie dwie. Po pierwsze, skupienie umysłu na stosownych fragmentach słowa, zwłaszcza tych dotyczących miłości, jak również na tych, które ukazują działanie czterech dominujących łask, szczególnie miłości, a także poddawanie serca i woli ich wpływowi, oraz, po drugie, wytrwałe zdecydowanie w przejawianiu miłości. Nie podamy tutaj jednak na ich temat żadnych dodatkowych szczegółów. Nie będziemy też omawiać, nawet w ogólnych zarysach, osłabiania i tłumienia miłości poza stwierdzeniem, że chociaż jest ona osłabiana i tłumiona przez grzech i błąd, w praktyce jej najbardziej aktywnym czynnikiem osłabiającym i tłumiącym jest samolubstwo w jego różnych formach, wspierane przez różne formy światowości. Wierzymy bowiem, że to, co powyżej stwierdziliśmy na temat osłabiania i tłumienia mądrości, mocy i sprawiedliwości, wystarczy, by pozwolić nam zrozumieć, w jaki sposób pojawia się i w jaki sposób ma być zwalczane osłabianie i tłumienie miłości. Po dostatecznym omówieniu każdej z czterech dominujących łask Ducha Świętego oddzielnie, właściwe będzie powiedzenie kilku słów o nich wspólnie w ich relacjach wobec siebie oraz innych łask. Ogólnie mówiąc, w praktyce łączą się one następująco: mądrość, w wyniku zaufania do wiedzy, prawdy i w nadziei osiągnięcia przez niedobra, na podstawie tej wiedzy tworzy taktowny plan i przekazuje go do realizacji w ręce mocy. Przyjmując zadanie wykonania tego planu, moc pobudza sprawiedliwość do wzbudzenia motywów obowiązkowej miłości, a ta miłość do wzbudzenia motywów miłości bezinteresownej, by doprowadzić do realizacji tego planu. W ten sposób te cztery łaski działają we wszechstronnym wyrażaniu się nawzajem w odniesieniu do myśli, słów i czynów związanych z tym planem. Mądrość nie działa skutecznie bez opisanego powyżej planowania związanego ze współpracą pozostałych trzech łask, jak to przed chwilą wyjaśniliśmy. Jeśli jednak działa sama, rozwija się wyłącznie umysł, co oczywiście jest jednostronnym rozwojem. Ponieważ moc jest wykonawcą planów mądrości, jako łaska, ponieważ w warunkach błędu i braku równowagi może też działać jako wada, zawsze działa wykonawczo, wprowadzając w życie plany mądrości. Jeśli jednak działa bez sprawiedliwości i miłości, przyczynia się do powstania opisanego przed chwilą stanu rozwoju samego umysłu i dodaje do niego siłę samokontroli i cierpliwości, przydając charakterowi surowości. Jeśli jednak wesprze ona plany mądrości motywem obowiązkowej miłości i zrealizuje je, wzmacniając ten motyw swą siłą, da takiej jednostce sprawiedliwy charakter. A jeśli do motywującej siły sprawiedliwości doda miłość, jako motyw wzmacniający ją w realizacji planów mądrości, rozwinie dobry charakter. Zatem mądrość, działając samodzielnie, rozwinie człowieka intelektualnego, moc, działając samodzielnie z mądrością, rozwinie człowieka silnego, surowego, dodanie do tego sprawiedliwości rozwinie człowieka sprawiedliwego, a dodanie do pozostałych trzech łask miłości rozwinie człowieka dobrego, Rzymian rozdział 5 werset 7. W następujący sposób odróżniamy zalety od łask, nasze uczucia, zdominowane przez sprawiedliwość, tworzą zalety, a nasze uczucia, zdominowane przez miłość, tworzą łaski. Cechy te są bardzo podobne, lecz różnią się tym, że zalety to dobre cechy zdominowane przez miłość obowiązkową, a łaski to dobre cechy zdominowane przez miłość bezinteresowną. Zdominowanymi cechami są niższe pierwszorzędne, drugorzędne i trzeciorzędne uczucia i przymioty charakteru. I tak, niższe pierwszorzędne uczucia charakteru, samoocena, aprobata, pokój, ostrożność, skrytość, przezorność, wojowniczość, agresywność, apetyt, żywotność, miłość do płci przeciwnej, małżeńskość, synostwo, braterskość, przyjacielskość, domatorstwo i patriotyzm, zdominowane przez miłość obowiązkową, są niższymi pierwszorzędnymi zaletami, a zdominowane przez miłość bezinteresowną, niższymi pierwszorzędnymi łaskami. Nasz pierwszy rodzaj drugorzędnych przymiotów charakteru, pokora, skromność, pracowitość, odwaga, szczerość, szczodrość, nieskwapliwość, wyrozumiałość, wstrzemięźliwość, samoofiara, czystość, submałżeńskość, subsynostwo, subbraterskość, subprzyjacielskość, subdomatorstwo i subpatriotyzm, zdominowane przez miłość obowiązkową, to pierwszy rodzaj zalet drugorzędnych, a zdominowane przez miłość bezinteresowną, to pierwszy rodzaj drugorzędnych łask. Trzeciorzędne przymioty charakteru, gorliwość, cichość, cześć, posłuszeństwo, radość, miłosierdzie, zadowolenie, umiarkowanie, dobroć, delikatność, bezstronność i wierność, zdominowane przez miłość obowiązkową, tworzą zalety trzeciorzędne, a zdominowane przez miłość bezinteresowną, trzeciorzędne łaski. Oczywiście we wszystkich przypadkach takiej dominacji mądrość planuje je, a moc realizuje odpowiednie plany, a także wzmacnia sprawiedliwość w posługiwaniu się zaletami, a miłość w posługiwaniu się łaskami. By wytworzyć zalety, sprawiedliwość musi wypływać i pozostawać w harmonii z mądrością, a także działać w harmonii z mocą i być przez nią wzmocniona. By wytworzyć łaski, miłość musi wypływać i pozostawać w harmonii z mądrością, musi działać w harmonii z mocą i być przez nią wzmocniona, a także musi być oparta na sprawiedliwości, wypływać z niej i działać w harmonii z nią. Ponadto, by uzyskać właściwą wzajemną równowagę, te cztery łaski muszą działać we wzajemnym harmonijnym połączeniu i w żadnym wypadku nie mogą być ze sobą sprzeczne. Następuje to, po pierwsze, przez uczynienie mądrości planistą wszystkiego, co zawsze sprawia, że jej plany są zgodne z mocą, sprawiedliwością i miłością. Po drugie, plany oddane do rąk mocy są przez nią wykonywane. Po trzecie, wykonując plany, moc wzywa jako siłę motywującą sprawiedliwość do realizacji zarysów sprawiedliwości tych planów. Po czwarte, jako motywującą siłę moc wzywa miłość do realizacji zarysów miłości tych planów. Uzyskując w ten sposób harmonijną równowagę, te cztery łaski otrzymują pierwszeństwo we wcześniej podanej kolejności. By zapewnić właściwe relacje pomiędzy nimi, muszą działać w podanej kolejności. Gdy to nastąpi, mamy właściwą równowagę we wzajemnym działaniu tych czterech łask. Apostoł Paweł, 1 Tymoteusza rozdział 1 werset 5, stwierdza, końcem przykazania jest miłość, bezinteresowna, z czystego serca i z sumienia dobrego i z wiary nieobłudnej. W wersecie tym wskazuje, że wielkim zamierzeniem Boga w Jego kontaktach z Jego ludem przez Jego Ducha, Słowo i opatrzności jest rozwinięcie w nim takiej miłości bezinteresownej, która wypływa, jest oparta i działa w harmonii z mocą, sprawiedliwością i mądrością. To prawda, że w wersecie tym nie używa dosłownych słów moc, sprawiedliwość i mądrość. Odwołuje się jednak do nich, zwracając uwagę na główny składnik lub składniki każdej z nich. Na przykład, przez wyrażenie wiara nieobłudna, to jest prawdziwa, w przeciwieństwie do fikcyjnej, pozorowanej wiary, sugeruje dwa ze składników mądrości, to jest ufność i prawdę. Robi więc aluzję do mądrości, używając figury retorycznej, synekdochy, to znaczy reprezentowania całej mądrości jej częściami. Przez wyrażenie dobre sumienie, które jest obowiązkowym zarysem sprawiedliwości, robi aluzję do sprawiedliwości, także używając retorycznej figury synekdochy, sprawiając, że część sprawiedliwości reprezentuje jej całość. Przez wyrażenie czyste serce ma natomiast na myśli wolę opartą tylko na dobrych zasadach i realizującą je. Ponieważ moc jako łaska charakteru oznacza siłę woli opartą na dobrych zasadach i realizującą je, w powyższym wyrażeniu czyste serce używa on tutaj synonimu mocy. Tak więc wyżej przedstawione wyjaśnienie stosunku miłości bezinteresownej do mądrości, mocy i sprawiedliwości zostało prawidłowo podane w naszym wyjaśnieniu, 1 Tymoteusza rozdział 1 werset 5. Widzimy więc, że jeśli chodzi o te cztery łaski dominujące, muszą one kontrolować nasze wszystkie pozostałe uczucia oraz wynikające z nich zalety i łaski w znaczeniu podanym w poprzednim akapicie. Ponadto, trzy z nich powinny być związane z miłością tak, by być jej źródłem, podstawą i ukierunkowaniem. Miłość posiadająca takie źródła, podstawy i ukierunkowanie, powinna przekazywać swe cechy wszystkim łaskom niższym pierwszorzędnym, drugorzędnym i trzeciorzędnym, tak jak sprawiedliwość, mająca swe źródło, podstawę i ukierunkowanie w mądrości i mocy, powinna przekazywać swe cechy wszystkim zaletom niższym pierwszorzędnym, drugorzędnym i trzeciorzędnym. To właśnie dlatego, że miłość bezinteresowna posiada takie źródła, podstawy i ukierunkowanie, apostoł Paweł wykazuje, że przenika ona i wyraża się w różnych łaskach, co czyni w pięknym i krótkim opisie jej działania w 1 Koryntów rozdziale 13 wersetach od 4 do 8. Miłość jest długocierpliwa, nieskwapliwość, dobrotliwa, dobroć, jest, miłość nie zazdrości, szczodrość, miłość nie jest chełpliwa, poniżenie samego siebie, nie nadyma się, pokora, nie czyni nic nieprzystojnego, grzeczność, nie szuka swoich rzeczy, nie jest samolubna, nie jest porywcza do gniewu, wyrozumiałość, nie myśli złego, niewinność, nie raduje się z niesprawiedliwości, odraża do zła, co jest negatywnym elementem oceny, ale się raduje z prawdy, ocena lub rozkoszowanie się prawdą i jej duchem, wszystko znosi, dosłownie, przykrywa, odpuszczenie, wszystkiemu wierzy, ufność, wszystkiego się spodziewa, nadzieja, wszystko wytrzymuje, cierpliwość, wytrwałość. Miłość nigdy nie ustaje, trwałość. Tak więc miłość bezinteresowna, posiadająca źródła, podstawy i ukierunkowanie w mądrości, mocy i sprawiedliwości, W swym szerokim ujęciu obejmuje wszystkie te łaski, a nawet więcej, obejmuje każdą łaskę niższą pierwszorzędną, drugorzędną i trzeciorzędną. Krótko powiemy teraz, w jaki sposób te cztery dominujące łaski, szczególnie miłość, dominują nad wszystkimi pozostałymi uczuciami, zaletami i łaskami. Przede wszystkim robią to przez odrywanie naszych uczuć od niższych i ziemskich rzeczy i skupianie ich na rzeczach wyższych i niebiańskich, po drugie, przez używanie naszych pozostałych uczuć, zalet i łaski jako sług prawdy, sprawiedliwości i świętości. W ten sposób sprawiają one, szczególnie miłość, że nasze niższe uczucia, zamiłowanie do samooceny, aprobaty, odpoczynku, skrytości, bezpieczeństwa, posiadłości, samoobrony, agresywności, pożywienia, zdrowia, życia, przyjaciół, domu i kraju, płci przeciwnej, żony, męża, dzieci, rodziców, braci, służą prawdzie, sprawiedliwości i świętości. Jeśli rządzą nimi sprawiedliwość i miłość, rozwijają odpowiednie niższe pierwszorzędne zalety i łaski samooceny, aprobaty, pokoju, skrytości, ostrożności, przezorności, wojowniczości, agresywności, apetytu, żywotności, miłości do płci przeciwnej, małżeńskości, rodzicielskości, synostwa, braterskości, przyjacielskości, domatorstwa i patriotyzmu. Rozwijają więc niższe pierwszorzędne zalety i łaski, używając ich jako sług prawdy, sprawiedliwości i świętości. Po trzecie, używają naszych niższych uczuć, szczególnie humoru, jako zaworów bezpieczeństwa. Po czwarte, sprawują tę dominację, zwłaszcza miłość, przez tłumienie wysiłków podejmowanych przez nasze niższe uczucia i niższe łaski pierwszorzędne do rządzenia nami i przez takie tłumienie rozwijają zalety i łaski drugorzędne. Gdy więc tłumią one, jako zalety lub łaski, zwłaszcza miłość, wysiłki podejmowane przez wyżej wspomniane uczucia oraz niższe pierwszorzędne zalety i łaski do rządzenia nami, to w kontraście do odpowiednich samolubnych i społecznych uczuć, zalet lub łask, rozwijają one drugorzędne zalety i łaski, w zależności od tego, czy to sprawiedliwość, czy miłość jest elementem tłumiącym, przekształcając domatorstwo w subdomatorstwo, patriotyzm w subpatriotyzm, samoocenę w pokorę, aprobatę w skromność, pokój w pracowitość, ostrożność w odwagę, skrytość w otwartość, przezorność w szczodrość, wojowniczość w nieskwapliwość, agresywność w wyrozumiałość i odpuszczenie, apetyt we wstrzemięźliwość, żywotność w samoofiarę, miłość do płci przeciwnej w czystość, małżeńskość w submałżeńskość, rodzicielskość w subrodzicielskość, synostwo w subsynostwo, braterskość w subbraterskość i przyjacielskość w subprzyjacielskość. Te cztery główne łaski, szczególnie miłość, posiadają te same dwa urzędy w odniesieniu do trzeciorzędnych uczuć, zalet i łask. Mają ich używać jako sług prawdy, sprawiedliwości i świętości oraz tłumić wysiłki podejmowane przez niedorządzenia nami. Uczucia trzeciorzędne przede wszystkim składają się z wyższych uczuć, a podrzędnie z uczuć niższych. Trzeciorzędne zalety i łaski składają się głównie z czterech dominujących łask, a podrzędnie, z niższych pierwszorzędnych i drugorzędnych zalet i łask. Tak więc gdy łaski dominujące, z motywów sprawiedliwości lub miłości używają odpowiednich uczuć jako sług prawdy, sprawiedliwości i świętości, rozwiną się zalety lub łaski trzeciorzędne, to jest gorliwość, cichość, radość, cześć, posłuszeństwo, miłosierdzie, zadowolenie, dobroć, delikatność, umiarkowanie, bezstronność i wierność. Nie powinniśmy tłumić używania ich wszystkich. Na przykład nigdy nie należy tłumić czci, posłuszeństwa oraz wierności Bogu i Chrystusowi. Jednak używanie niektórych z nich, na przykład gorliwości, cichości, wobec człowieka, nigdy wobec Boga i Chrystusa, radości, miłosierdzia, zadowolenia, dobroci, delikatności, umiarkowania i bezstronności, niekiedy musi być ograniczane i tłumione. Gdy jest to konieczne, cztery dominujące łaski zadecydują o tłumieniu i do niego doprowadzą. Udzieli to nam drugiej grupy zalet lub łask drugorzędnych, w zależności od tego, czy szczególnym czynnikiem w tym dziele będzie sprawiedliwość, czy miłość. W języku polskim nie mamy żadnych słów do wyrażenia tego drugiego rodzaju drugorzędnych zalet lub łask. Dlatego tworzymy dla nich słowa, tak jak uczyniliśmy to dla większości społecznych łask drugorzędnych, subgorliwość, subcichość, subradość, submiłosierdzie, subzadowolenie, subdobroć, subdelikatność, subumiarkowanie, subbezstronność. Po piąte, swą siłą wzmacniają one nasze słabe dobre cechy. Widzimy więc, w jaki sposób te cztery łaski przez używanie lub tłumienie, mają dominować nad naszymi pozostałymi uczuciami, zaletami i łaskami, w zależności od tego, czy taka dominacja jest wymagana przez prawdę i jej ducha. Po szóste, te cztery dominujące łaski, zwłaszcza miłość, wykonują swój urząd dominacji przez pokonywanie naszych wad, jakie posiadamy z powodu braków, deprawacji i niedojrzałości naszych uczuć i cech umysłowych, artystycznych, moralnych i religijnych. Te cztery łaski w swym urzędzie dominacji pokonują te wady przez bezpośrednie agresywne sprzeciwianie się im, przez ograniczanie ich działania, przez opieranie się im przy pomocy zalet i łask innych niż przeciwieństwa tych wad oraz przez zastępowanie ich zaletami i łaskami przeciwnymi tym wadom. Po siódme, pokonują zło przez oczyszczanie od zła, jego unikanie, odrywanie od niego uwagi oraz tworzenie zapory nieprzenikalnej dla zła. Dominacje te sprawują przez używanie wszystkich stosownych ogólnych i szczególnych metod rozwijania charakteru, jak również ich procesów i kierunków działań. Ich dominacja jest zatem wielostronna, a właściwie wszechstronna, ponieważ Duch Święty przebywa, działa i ma swą treść w nich, głównie w nich. Tą uwagą kończymy omawianie tego zarysu świętego Bożego Ducha w nas. Duchu Święty, przegoń smutek, przebij mrok nużącej nocy, przyjdź, o źródło radości i szczęścia, tchnij swym życiem, olśnij swym światłem. Z wysokości bez miary, niczym łaskawy deszcz spadają, największe skarby jakich człowiek może pragnąć, a Bóg udzielić. Autorze nowego stworzenia, przyjdź z balsamem i z mocą, zamieszkaj w naszych sercach, a łaski Twe obleją nasze dusze. Przez Twego Ducha, Boże pokoju, usłysz, ach usłysz nasze błagania, z pełnią Twej łaski, odpocznij na swoim ludzie.